Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Prawie 4 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Kolejne wydanie Nocnych Świateł właśnie rozpoczynamy. Przypominam, że 4 razy w tygodniu spotykamy się o tej właśnie porze, tuż po 23. Na 2 godziny. Dzisiejszy program też potrwa do 1. Tak mamy nadzieję przynajmniej. A przypominam także o tym, że można nas słuchać nie tylko na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, to oczywiście w całym kraju, ale także na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przycisk włącz radio uruchamia odsłuch. U góry zaś jest zakładka programu, programy, która prowadzi do archiwum Nocnych Świateł. Tam prawie 1200 audycji pod szyldem Nocne Światła do odsłuchania z prawie 8 lat istnienia tego programu na antenie Radia Plus. Prawie 1200, bo dzisiaj po raz 1190 się spotykamy. I proszę Państwa, także zapraszam na Facebook. Sądząc po sygnałach, które do mnie dotarły, dzisiejszy temat, podobnie jak i wczorajszy zresztą, który, no, mogę powiedzieć, że to jedna z tych audycji, które mają status hitowych. Wczorajsza, przypomnę, gdy rozmawialiśmy o tym, jak zdemaskować ukrytą autodestrukcję i działać na rzecz własnego dobra oraz uzdrowienia relacji międzypokoleniowych z panią Alicją Kuczyńską-Krata. No, sygnały, które do mnie docierają, świadczą o tym, że ten temat był potrzebny. I już widzę, i po sygnałach różnych, które również do mnie dotarły, wiem, że ten temat będzie zapewne dla Państwa, a nawet jestem przekonany, równie interesujący. Ale o tym za chwilkę, bo przypomnę, że na Facebooku pod pierwszym postem od góry, który właśnie anonsuje to dzisiejsze wydanie, jest miejsce na forum wymiany myśli dla słuchaczy, dla tych stałych słuchaczy Nocnych Świateł, którzy różnie się nazywają plusiakami, pluszakami, świetlikami, ale to Państwo sami wymyśliliście, więc wszystkie mi się podobają i jeżeli chcecie tak się zwać, to voilà. Otóż tam wątki, pytania, komentarze, myśli, które przychodzą do głowy w związku z tym, o czym rozmawiać dzisiaj będziemy. A o czym rozmawiać będziemy? Mianowicie o tym, proszę Państwa, dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci. O tym w cyklu Bo tak nas wychowano, który współtworzymy razem ze stałymi gośćmi programu Nocne Światła, którzy nie tylko na budowie relacji tworzą, ale również ten cykl, a wręcz inspirują. Pedagodzy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Po raz pierwszy w tym roku się witamy, w związku z tym wiele dobra Wam życzę. Beata Janowska, witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Witam serdecznie.
I Bogdan Janowski.
Dobry wieczór.
Witam Was serdecznie, dobry wieczór. Oczywiście na linii Skype jesteśmy połączeni od już prawie 3 miesięcy, a może nawet ponad. No taką pandemiczną wersję Nocnych Świateł mamy, w związku z tym można do tego jakoś przywyknąć, chociaż nie ukrywam i za każdym razem podkreślam, że brak osobistego kontaktu w studiu z rozmówcami jest zawsze no, pewnym deficytem dla mnie zauważalnym podczas tych rozmów. Niemniej cieszę się, że Was widzę przez ten Skype i że możemy się do siebie pouśmiechać, pogestykulować, pokiwać głowami, wyrazić również przekaz komunikacji niewerbalnej, jakąś miną, spojrzeniem, gestem ciała i tak dalej, i tak dalej. No to ja w takim razie pójdę za mistrzami, bo z nich trzeba przykład brać. Alfred Hitchcock mawiał, że receptą na dobry film jest to, by na początku miała miejsce eksplozja bomby atomowej, a później już można spokojnie, powolutku stopniować napięcie. No i tak też zrobimy. Pozwolę sobie sięgnąć do pewnej opowieści, która nie ukrywam, że swego czasu, gdy ją usłyszałem, poruszyła mnie niezwykle. Mianowicie w pierwszym, jeszcze nie upłynął rok od zakończenia II wojny światowej, kiedy te biedne dzieci, sieroty, dzieci wojny, i to absolutnie nie jest jakieś określenie takie zwyczajowe, tylko no, naprawdę dzieci, które nie zdążyły jeszcze pożyć, a już doświadczyły tego, czego niektórzy ludzie przez całe życie nie doświadczają. Dramaty, tragedie, jakieś okrutne sceny, utrata rodziców często na ich oczach i te Widne środki, gdzieś pozbierane z przeróżnych ruin i zakamarków, dobrzy ludzie zaczęli się nimi opiekować i tworzyli coś w rodzaju jakiś ochronek, jakiś domów dziecka, jakiś pierwocin tego, gdzie często to wszystko działało w ogóle na sznurek i deskę i jakiś skobelek, bez jakichś niby ram organizacyjnych, ale jakoś dawali ci ludzie radę. Gdzieś tam wysupłali jakieś jedzenie dla tych dzieci, jakieś łóżka, jakieś przytuliska. No i no cóż, no ci, którzy się nimi opiekowali, widzieli, że te dzieci są po prostu wycieńczone, niedożywione, przestraszone strasznie. No i śmiertelność wśród tych dzieci była spora. Ale w pewnym takim miejscu ci opiekunowie zauważyli rzecz jedną, że owszem, dzieci umierają i ta śmiertelność rzeczywiście jest spora, ale dlaczego umierają dzieci z jednej części pokoju bliżej drzwi, a te bliżej okna mają się całkiem nieźle i jakoś szybko dochodzą do siebie? Dziwna sprawa. Głowili, czy to może przyczyna światła, melatonina, to, tamto, jakieś, no nie wiadomo, nie mogli dojść do czego. I sprawa się zupełnie przypadkiem wykryła, bo rozwiązanie było dosyć banalne, ale jednak na miarę bomby atomowej. Jak się okazuje, biorąc pod uwagę temat, który dzisiaj poruszamy. Otóż pani, która tam sprzątała, zmywała podłogi, żeby to wszystko jakoś tam z grubsza, no jakąś elementarną higienę zachować, no kiedy zmyła tą podłogę i doszła do okna, to odstawiała to wiadro ze ścierką, no i żeby ta podłoga wyschła, żeby jej nie zadeptać, no to tam sobie stała przez chwilę. No i żeby tego czasu nie marnować, to brała te dzieciaki, które było blisko na ręce, polulała, przytuliła, obcałowała, obściskała, ogrzała tym ciepełkiem, powiedziała: mój kochaniutki, malutki i tak dalej, i odłożyła do tego łóżeczka. Ale jak już dojechała z powrotem do drzwi, no to brała wiadro i szła dalej. No i mamy tutaj rzeczywiście bombę atomową, bo na początku stawiam tezę, że przytulanie jest po prostu niezbędne do życia, a jeżeli go brak, no to jest po prostu śmiertelnie niebezpieczne.
Tak. Tak. Tak rzeczywiście było. Pawle, chcę tylko powiedzieć, że takie doświadczenia w Rumunii bodajże, czy w Bułgarii były prowadzone, że, bo tam była z kolei duża śmiertelność dzieci w takich sierocińcach, ponieważ tam się nikt nimi nie zajmował. Znaczy dostawały jeść, zmieniano im pieluchę, ewentualnie później sadzano na nocniki o określonej godzinie, jak w obozach koncentracyjnych, sadzano je na nocniki, dziękuję, do widzenia, poszło. Albo zdążył, albo nie zdążył, trudno. I rzeczywiście to była duża śmiertelność, więc jakby to się doskonale pokrywa z tym, co ty mówisz. Natomiast wydaje mi się, że warto tutaj przytoczyć zdanie takiej amerykańskiej psychoterapeutki, która napisała, że zalecana dzienna dawka uścisków to 4, by przeżyć, 8, by zachować zdrowie i 12, by się rozwijać.
O, to ja taka optymistyczna wersja, bo ja słyszałem o 7, 14 i 21. To może jest europejska wersja.
Może europejska norma taka jest. Chodzi o to generalnie, że wiesz, że to jest no, bardzo potrzebne do rozwijania się.
Ważne jest to, że bardzo wielu ludzi nie ma takiej świadomości, że potrzeba dotyku jest taką tak naprawdę pierwotną potrzebą, którą my mamy od urodzenia, właściwie od życia płodowego, aż po śmierć. I to, czego doświadcza dziecko w łonie matki, to jest ciepło, jest dotyk, opływają go wody płodowe, jest ruch, jest dotyk ścianek macicy, to dziecko czuje się tam bezpiecznie. Kiedy dziecko rodzi się, to ma to doświadczenie właśnie tego ruchu, tego kołysania w tych wodach płodowych i dlatego kołysanie uspokaja go. Uspokaja go głos matki, uspokaja go również po prostu dotyk. po prostu dotyk. Dziecko potrzebuje tego dotyku.
No tak, jest otoczone. Otoczone tak, matką.
Jest otoczone matką. Tak, i nawet lekarze mówią, że pediatrzy, że te pierwsze 3 miesiące szczególnie, to jest jak kontynuacja tego życia płodowego. Że gdzieś nie wolno tego dziecka wyrywać po prostu tak z tego środowiska i pozbawiać po prostu tego dotyku, tego ciepła, tego przytulenia, bo jest to po prostu duży szok dla układu nerwowego. I najtrudniej jest z dziećmi, które rodzą się wcześniakami, bo jak wiemy, te dzieci muszą być w inkubatorach i okazuje się, że kiedy mogą być przy tych dzieciach rodzice, kiedy rodzice głaszczą te dzieci, kiedy rodzice dotykają te dzieci, wyjmują nawet na chwilę z tego inkubatora, są przy tych dzieciach, to te dzieci rozwijają się dużo szybciej zdrowieją, dochodzą do siebie. Czyli gdzieś, zobaczmy sobie, jaka ta rola dotyku jest po prostu bardzo ważna. Ale myślę sobie, że dzisiaj też będziemy mówić o tym w ogóle, że ten dotyk jest bardzo ważny dla każdego człowieka. Że tym dotykiem tak naprawdę przekazujemy więcej niż słowami. Że czasem bywa tak, że są takie sytuacje, że słowa wydają się miałkie albo jakieś niewystarczające, że ten jeden gest przytulenia, dotknięcia drugiego człowieka, uściskania go mówi dużo więcej. On jest po prostu ważny. On jest ważny, kiedy przeżywamy sukces i kiedy przeżywamy wielką tragedię. To jest taki gest, który jest bardzo ważny, kiedy tworzymy jakąś wspólnotę, kiedy chcemy powiedzieć drugiemu człowiekowi: jestem z tobą w tej sytuacji. I właściwie wtedy słowa zupełnie nie są potrzebne. A nawet, tak jak mówię, są miałkie albo jakieś niewystarczające, wydają się nam śmieszne po prostu, bo co można powiedzieć na przykład człowiekowi, który traci bardzo bliską osobę? Albo jakieś złudzenia, albo przeżywa jakąś inną tragedię, po prostu swoją tragedię życiową. Nie ma na to słów. Podobnie jak kiedy człowiek przeżywa po prostu wielką radość, wielkie szczęście, no to gdzieś bycie z nim jakby potęguje to, powoduje, że ten człowiek czuje się w tej wspólnocie. Czyli w ogóle ten dotyk jest czymś, co właśnie przeżywamy wspólnotowo.
Znaczy, bo tutaj ważne jest, żeby powiedzieć, że teraz mówimy i o tych małych dzieciach, i o tych dużych dzieciach, tak? Bo to jest bardzo istotne w tym wszystkim. Bo wielu rodziców uważa, że przytulanie małych dzieci, no to jest fajna rzecz, bo to jakby jest jakoś tam przyjemne, natomiast już tych dużych to lepiej nie.
Tak, bo to są przytulaki, bo małe to są przytulaki, a duże to już są...
A duże to już tak, takie właściwie...
To już właściwie rozwichrzone jakieś i nie ma czego przytulać, bo sękaty.
Chociaż muszę przyznać, że nie wyobrażam sobie spotkania z którymkolwiek z naszych dzieci, żebym się miał nie przytulić do niego, bo to jest jakby też przekazanie jakiejś informacji, tak? Jest dobrze, jest ciepło, jest bezpiecznie, no.
Ja też sobie nie wyobrażam, kiedy widzę moją córkę, już teraz nie widujemy się tak często, no bo w ogóle to jest podstawowy kod, od którego się zaczyna zawsze nasze tak. Widzenie się, no po prostu jak się nie ściśniemy, tak. no to coś jest nie tak. No to ja sobie nie przypominam w ogóle chyba takiego przez te 28 lat życia Natalii, nie przypominam sobie, żebyśmy się nie ścisnęli za każdym razem.
Tak. Ale to, co jest, Pawle, takie pierwotne i takie instynktowne przytulanie małych dzieci, później często rodzice właśnie o tym zapominają, wstydzą się tego, krępują, uważają, że to już nie wypada. I to się rzeczywiście dzieje. Dzisiaj miałam nawet taką rozmowę telefoniczną z moją mamą. I moja mama mówi, dlaczego, mówi, te dzieci malutkie, te noworodki tak pięknie pachną. No i śmiałam się, mówię do niej, że to jest takie podstępne, że te dzieci tak naprawdę tak pięknie pachną właśnie po to, żeby je przytulać, właśnie po to, żeby z nimi być. Zobaczmy też tak naprawdę, że gdzieś czy małe dzieci, czy małe kotki, czy małe pieski, one są po prostu takie słodkie, mają takie wielkie oczy, bo te proporcje są zupełnie inne. To jest taka fizjonomia, która po prostu nas wprawia w taki zachwyt po prostu, w takie poczucie no właśnie tego błogostanu, rozanielenia. My chcemy po prostu być blisko. To są takie, tak jak mówisz, Paweł, takie przytulanki, takie przytulaki, tak? Natomiast rzeczywiście dużo trudniej jest nam często przytulać takie dzieci, na przykład nastoletnie, które gdzieś już pyskują, którym nagle rosną kończyny jakieś długie, nagle stają się w pewnym momencie nieproporcjonalne, nagle nie wiadomo, o co im tak naprawdę chodzi. Czasami one same nie wiedzą, o co im chodzi, bo nie potrafią dojść ze sobą do ładu, ponieważ mają taką burzę hormonalną. I często właśnie gdzieś w tym okresie, kiedy te dzieci zaczynają dorastać, zaczynamy tracić po prostu ten kontakt fizyczny. To też jest taki moment, kiedy nasze nastoletnie dzieci na przykład wstają czułość, serdeczność fizyczną gdzieś na zewnątrz, w sytuacjach społecznych. I to jest wszystko w porządku, bo tutaj jakieś są normy, prawda, w tym środowisku tych dzieci, one się mogą tego wstydzić. Ale jeżeli w domu tego nie zagubimy, bo ja pamiętam naszych synów, że oni, był taki moment, że to było mama, nie, bo koledzy patrzą, ale w domu można było... Krótko, tak, ale w domu można było się przytulić, więc jakby wszystko jest w porządku, prawda? Dzisiaj, kiedy są dorośli, już nie mają z tym problemu, również w sytuacjach społecznych.
W sytuacjach społecznych, kiedy na przykład rozmawiamy przez telefon, oni są gdzieś w jakimś gronie ludzi, to sypią tymi swoimi kocham was i tak dalej, co często powoduje jakieś tam komentarze z tyłu, nawet do tego stopnia, że jak jeden z naszych synów był w pracy i rozmawiając z mamą powtarzał ileś tam razy, że kocham cię i kocham cię, to jego szefowa, menadżerka zabrała mu słuchawkę, bo była przekonana, że on z jakąś dziewczyną rozmawia i do dziewczyny mówi tak kocham cię, a udaje, że z mamą rozmawia. Że to niby taki kot miał być. Ale tak a propos tego, co Beata mówiłaś o tym przytulaniu tych dużych chłopaków czy dziewczyn, no, szczególnie z chłopakami jest problem, bo oni jakby między sobą też mają takie różne tam, powiedzmy, znaczy świat generalnie uważa, że przytulanie się chłopaków jest co najmniej dziwne, co jest nieprawdą. Znaczy ono jest tak samo uzasadnione, uprawnione, jak to przytulanie dziewczyn. I tutaj nie wiem, o co chodzi, ale ponieważ tatusiowie mają z tym kłopot, żeby chłopaków przytulać, no bo to tak trochę nieporęcznie i niezręcznie, tym bardziej, że to jest tak postrzegane jako taki jakiś lelawy zabieg, nie wiadomo o co chodzi, to mam taką propozycję dla tych mężczyzn, rodziców, tatusiów, że kiedy, no, żeby przytulali jednak również tych chłopaków, ale żeby nie było no, jakichś takich komunikatów, że to jest dla bab, albo że to jakieś tam takie jest no niepożądane, to żeby po prostu mówili chłopakom, że w ten sposób przekazują im moc. Po prostu przekazują im moc. To jest siła mocy, ja ci tutaj przekazuję po męsku tą moc. Także to jednak naprawdę to przytulanie, tutaj nawet zwróciłem już uwagę, bo już jeden ze słuchaczy napisał taki apel. Jedno zdanie widzę tylko, bo ekran mnie ucina, ale widzę jedno zdanie, że ktoś apeluje o przytulanie facetów, bo oni tego potrzebują. Tak? Faceci też tego potrzebują, nawet ci bardzo młodzi. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że w każdym wieku każdy człowiek potrzebuje dotyku. Tak naprawdę nie chodzi nawet o to przytulenie, ale o dotyk. Tak jak dziecko w brzuchu mamy ma ten dotyk, potem rodzi się i kładzie się to dziecko na brzuchu mamy, tak? Ono dalej ma ten dotyk. Mama go karmi, też ma ten dotyk. Potem tak przez całe... Potem mamy dotyk kogoś ukochanego, a potem, kiedy już jesteśmy na łożu śmierci, dobrze było, żeby też nas ktoś trzymał za rękę, też byśmy tego chcieli, prawda? Dotyk jest ważny przez całe życie i żebyśmy tego, broń Boże, nigdy nie zaniedbywali w żadnej relacji.
I otóż z tą myślą zostańmy na chwil kilka, niedługich, bo zaledwie dwie minutki potrwa najbliższa piosenka, która nas oddziela od następnej części dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym, przypomnę, w cyklu Bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci. Współtwórcami tego cyklu, gośćmi na linii Skype są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, a jak zawsze Państwa też zapraszamy na Facebook, myśli, komentarze, pytania. Na profilu Radio Plus. Za chwilkę wracamy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Bo tak nas wychowano, ten cykl po raz pierwszy w nowym roku w Nocnych Światłach, a w nim rozmawiamy o tym, dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci. Beata i Bogdan Janowscy są z nami na linii Skype, współtwórcy tego cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku jak zawsze miejsce na Państwa wymianę myśli z nami. Tam zapraszamy do dzielenia się komentarzami, do zadawania pytań. No i tutaj Bartek pisze, domyślam się, że przytulanie jest tutaj swego rodzaju figurą retoryczną, symbolizującą czułość i bliskość fizyczną jako taką. Dlaczego warto przytulać? Na początku jest to potrzeba fizjologiczna, tak jak w tych ochronkach, potem to uczenie dziecka, że jest ważne i zasługuje na czułość, nawet jeśli momentami zawodzi, a na starość przytulenie jest potrzebne po to, byśmy pozostali ludźmi. Apeluję o przytulanie facetów, bo oni tego też potrzebują i też na to są wrażliwi. To jest to zdanie, Bogdan, które ty widziałeś tak. Na swoim ekranie. U mnie cały wpis jest akurat widoczny. Rzeczywiście, panie Bartku, popieram. Tak, mężczyźni również potrzebują przytulania i kto wie, czy nie dużo bardziej niż nawet są w stanie pokazać, że przyjmują. No tak, ta tęsknota za przytulaniem jest wśród mężczyzn obecna. Ja muszę tutaj powiedzieć, że przytulanie jest dla mnie czymś bardzo miłym i potrzebnym. Więc jeśli mogę rzecznik mężczyzn kolejny tutaj wystąpić obok pana Bartka, dołączyć do szeregu, no to już jest nas dwóch, panie Bartku, z Bogdanem trzech.
Bo ja też chcę powiedzieć, że kobietom jest o tyle łatwiej, że kulturowo jest tak przyjęte, że kobiety, kiedy spotykają się, mogą się przytulać i kobiety to robią. Kobiety się ściskają, przytulają, kobiety mogą się potrzymać za rękę. To nie jest jakoś źle traktowane. Natomiast mężczyźni mają wdrukowane, że męskie przytulanie jest może być źle odebrane.
Ale, i tutaj gdzieś, ale tak. Ja zdarza mi się bywać w krajach południa albo Bliskiego Wschodu, no i tam nie ma z tym problemu specjalnego.
No właśnie, dlatego to jest kulturowe.
Ciekawe,
tak?
ciekawa sprawa, prawda, że to jest, no można powiedzieć, że w tych rejonach, gdzie jest dużo cieplej, to ludzie powinni raczej od siebie się odsuwać, bo im za gorąco, kiedy są zbyt blisko, a jednak potrafią jakoś ze sobą być tak bliżej. To jest ciekawa rzecz. Pytanie, z czego to się bierze? Być może z tej kultury biesiadnej, która tam zdecydowanie bardziej rozkwita niż u nas, bo tam więcej ciepłych wieczorów i nocy i te greckie, czy izraelskie, czy arabskie nocne prowadzenie życia jest zupełnie innym trybem funkcjonowania niż u nas, gdzie nam bliżej jest do gorączki szałasowej, ponieważ u nas noc polarna panuje przez parę miesięcy i właściwie już wszyscy mamy dosyć jeszcze tej gorączki szałasowej pogłębionej przez lockdown i siedzenie w domu, pracę zdalną i mniejszą aktywność. No i właśnie tutaj można sobie zadać pytanie, czy ten stan, w którym jesteśmy obecnie, ta przedłużająca się izolacja, a na pewno zmiana trybu życia, nie jest pewnego rodzaju polem eksperymentalnym pokazującym nam wagę przytulania. Mamy możliwość bycia ze sobą więcej razem. Mówię o rodzinach. Teraz jeszcze są ferie w związku z tym, ponieważ raczej nigdzie się nie da wyjechać ze względu na niemożność przenocowania. No więc można spędzić czas na przytulaniu po prostu. Ale czy to robimy? Czy to robimy? To jest pytanie do tych z Państwa, którzy macie dzieci i macie teraz możliwość poeksperymentowania, żeby zobaczyć na żywej materii, stwierdzić, ile razy przytuliłem kogoś bliskiego dziennie. No bo jedni piszą na przykład czasami, jak się dzielą na jakichś blogach, no tak, przytuliłem męża tam raz, dwa, trzy, no to taka norma dziennie, prawda? Ale te dzieciaki to jeszcze poprzytulam więcej. Całe szczęście, że są, bo jak dorosną, to te starsze, to już o nich, z nimi to już nie ma mowy o przytulaniu. To jest to dokładnie, co mówiliście tutaj i to się dosyć często powtarza. W związku z tym rzeczywiście, no wydaje się, że jest jakaś cezura, jakaś niewidoczna granica, za którą no przytulanie już jest B. Po prostu.
Tak, to prawda. I też myślę sobie, Paweł, kiedy mówisz o tym, czy ludzie się przytulają w domach dzisiaj, kiedy jest lockdown, myślę, że w tych, których przytulali się, robią to, a w tych, których przytulanie jest jakoś wstydliwe, dalej tego nie robią. Bo przytulanie jest taką czynnością, od której tak naprawdę, która tak naprawdę jej częstotliwość wzrasta. Im więcej się przytulamy, tym bardziej mamy ochotę się przytulać. Czyli to jest tak, że my do tego się też przyzwyczajamy. Chcę powiedzieć tutaj, że nawet jeżeli nasze dorosłe dzieci czy dorastające dzieci nie są przyzwyczajone do tego, żeby je przytulać, zawsze możemy je do tego przyzwyczaić. Zawsze możemy przyzwyczaić do przytulania męża i żonę. Tylko trzeba po prostu zacząć.
Nawet moją mamę przyzwyczaiłem, nauczyłem tego, bo ona tego nie umiała. I w wieku już mocno dojrzałym, kiedy miała około 70 lat, może trochę wcześniej, zaczęliśmy ją uczyć przytulania. I ona się tego nauczyła. Nauczyła się przytulania, przytulała się z nami, przytulała się z wnukami. Jakby no, wszystko w porządku.
Nauczyła się, czyli przestało być to dla niej po prostu krępujące.
Tak, czyli po prostu krótko mówiąc, w każdym wieku można tego spróbować i w każdym wieku warto przytulać.
Bo powiem też, dlaczego warto się przytulać. Poza tym oczywiście, że jest to bardzo przyjemne, to kiedy przytulamy się, to nasz mózg wydziela oksytocynę. A oksytocyna to jest hormon przywiązania. Czyli jeżeli przytulamy się do siebie, głaszczemy się, poklepujemy się, to stajemy się sobie bliżsi. Czyli jest to tak naprawdę taki gest, który powoduje, że te więzy rodzinne stają się bliższe. I no, bardzo to jest ważne tak naprawdę, że właśnie tak jak mamy małe dzieci, to ten hormon wydziela się w czasie karmienia piersią, w czasie właśnie jakichś zabiegów pielęgnacyjnych. No a później tak naprawdę, kiedy to dziecko rośnie i już nie potrzebuje tak naprawdę, żeby zajmować się jego pielęgnacją, samo się myje, samo się sobą zajmuje, to jakby nie ma takich pretekstów do tego, żeby przytulać. To przytulanie musi być wtedy intencjonalne po prostu. Czyli takie po prostu, chodź, przytulimy się. Potrzebuję się do ciebie przytulić. Chcę ciebie przytulić, prawda? I ta sytuacja, kiedy dziecko przeżywa jakieś trudne chwile albo kiedy przeżywa jakąś radość właśnie, to bycie z nim właśnie w tym takim przytuleniu mówi, jest bezpiecznie, jest w porządku, jestem przy tobie, przeżywam to razem z tobą. Czyli no to jest właśnie szalenie ważne, żeby też zdać sobie z tego sprawę również, jaki wpływ to przytulenie i to poczucie bezpieczeństwa ma na nasze właśnie, chociażby. Okazuje się, że dzieci, które czują się bezpiecznie, czyli dzieci, które są przytulane, mniej chorują. To, co mówiłeś, Paweł, o tej śmiertelności w tych sierocińcach, to również to ma wpływ na zdrowie, bo nasza odporność jest budowana tak naprawdę, nasz system odpornościowy również poprzez to, że czujemy się bezpiecznie. Warto jest zobaczyć sobie, ile razy tak naprawdę zapadamy na jakąś chorobę po trudnych sytuacjach stresujących. Kiedy jesteśmy, prawda, permanentnie w stresie, to na przykład po tygodniu, po dwóch jesteśmy naprawdę chorzy. Czyli gdzieś nasze ciało reaguje na to, co nam się w życiu przydarza.
Tak, no ucieka w chorobę, też, krótko mówiąc.
Ucieka w chorobę,
też
tak.
Warto wiedzieć, że zarówno małe dzieci, jak już te starsze dzieci, a także dorośli, którzy byli przytulani lub są przytulani w dzieciństwie i później, to są ludzie, którzy są zdrowsi, którzy są bardziej otwarci na świat, którzy są bardziej pewni siebie, chętnie poznają inne osoby, poznają świat, są bardziej jakby spragnieni wiedzy, lubią doświadczać czegoś tam, znaczy generalnie rozwijać się i tak dalej. Są rzeczywiście zdrowsi, tak jak mówicie, ale jakby są też bliżej z rodzicami, tak, kiedy już są dorośli, a rodzice są bardzo mocno dorośli, to oni są bliżej siebie wówczas też. Ta więź, która się tworzy w tym dzieciństwie, ona zostaje na zawsze. To jest coś, co i tutaj może przytoczę taki eksperyment, bo znaczy przytoczę informację o eksperymencie pana Harry'ego Harlowa, amerykańskiego psychologa.
Tak, tutaj słuchaczka o tym pisze właśnie na Facebooku.
Który zrobił taki eksperyment, mianowicie, że odizolował małe małpki od matek i wsadził je do klatki. I w tej klatce były dwie matki. Jedna była zrobiona z drutu, takiego gołego drutu, i miała butelkę z mlekiem, butelkę z jedzeniem. A druga była mięciutka, z jakiegoś futerka zrobiona, taka cieplutka, mięciutka. Oczywiście sztuczne matki, tak żeby było jasne. I nie miała tego pokarmu. To proszę sobie wyobrazić, że wszystkie te małe małpki lgnęły do tej mamy miękkiej, że się tak wyrażę, tej takiej przytulaśnej, a do tej drugiej, do tej z drutu, chodziły tylko, kiedy już naprawdę zgłodniały. Tam pojadły trochę z tej butelki i wracały do tej drugiej. Także to nawet się okazuje, że to wcale nie chodzi o tak do końca o zabezpieczanie dziecku, chociaż oczywiście to bardzo dobrze, że gdyby tak było, dobrego, wygodnego życia, dostatniego, tylko bardziej chodzi o to okazywanie miłości. To jest jakby ważniejsze dla dziecka, dla rozwoju dziecka, niż te, nie wiem, zabawki, czy jakieś tam inne rzeczy, dobre jedzenie na przykład, czy fajne ciuchy.
Mhm. I też warto jest tutaj powiedzieć, że szczególnie te pierwsze 3 lata życia dziecka są najważniejsze tak naprawdę dla jego rozwoju emocjonalnego. I jeżeli dziecko doświadcza w tym czasie poczucia bezpieczeństwa, to będzie człowiekiem, które będzie miało poczucie bezpieczeństwa w swoim życiu dorosłym. Dlatego, że wówczas rozwija się ciało migdałowate, układ limbiczny, ciało migdałowate, które odpowiada za emocje. I człowiek poczucie bezpieczeństwa ma bardzo na podstawowym poziomie ulokowane w piramidzie potrzeb. To poczucie bezpieczeństwa jest zaraz po potrzebach organicznych. Czyli tak naprawdę ono jest bardzo ważne. Ta potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba miłości i przynależności to są tak naprawdę podstawy naszego funkcjonowania życiowego. Czyli jeżeli gdzieś w tym okresie, szczególnie właśnie do 3 roku życia, ale również w tym okresie, kiedy dziecko jest małe, poczucie bezpieczeństwa zostanie zachwiane, dziecko nie będzie miało poczucia, że może na kimś polegać, nie będzie miało tego dotyku, przytulenia, tego poczucia wspólnoty, to no niestety też może się okazać, że będzie miało duże trudności z tym, żeby komuś zaufać, żeby budować wspólnotę w przyszłości, żeby otwierać się po prostu na różne ewentualności, żeby na przykład, tak jak też mówiłeś, Bogdanie, rozwijać się poznawczo, czyli tak naprawdę, żeby eksplorować świat, no bo przecież to dziecko, żeby uczyć się, żeby eksplorować świat, żeby mieć taką odwagę popełniania błędów, to ono po prostu potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli tego nie ma, to jest takim trochę dzieckiem zamrożonym. Dzieckiem, które po prostu boi się wszystkiego. Dzieckiem, które niczego nie chce poznawać, nie chce ludzi poznawać, nie chce się rozwijać. Po prostu ma zwyczajnie obawę. I to nie jest wszystko jedno tak naprawdę, kto przytula dziecko, bo okazuje się, że jeżeli dziecko chce przytulić osoba obca, która nie jest z dzieckiem związana, to nie będzie miało tego efektu. To musi być osoba dziecku znana, którą dziecko darzy zaufaniem, miłością. To musi być ta więź po prostu. To nie tylko chodzi o dotyk jako o dotyk, bo bardzo łatwo sobie wyobrazić, że tak naprawdę nam też nie chodzi o to, żeby nas przechodnie przytulali.
Tak, tutaj z tego, co mówicie, wynika jedna bardzo istotna myśl, mianowicie taka, że możemy postawić znak równości między przytulaniem a rozwojem, tym dobrym rozwojem, pełnym, takim, który rzeczywiście kształtuje człowieka w sposób właściwy, komplementarny, natomiast jego brak, no tak jak powiedzieliśmy na początku, może być śmiertelnie niebezpieczny, po prostu szkodliwy i być może... A wręcz chyba na pewno możemy zaryzykować takie stwierdzenie, odbije się na jakości życia i być może na jego długości również, na tym poziomie życia, poziomie zdrowotnym, zapadalności na choroby, podatności na być może różne schorzenia, no i odporności na stres. No bo tutaj, jeżeli bardzo do takiego ważnego wątku dotknęliście, jeżeli nawet takie dziecko czy młody człowiek, który zaczyna stawiać odważnie kroki w życiu, popełni pewne błędy, no to przytulenie jest pewnego rodzaju powrotem do bezpiecznej przystani, gdzie może znaleźć po prostu przytulenie rodziców, mówi, oj, synu albo córeczko, no tak, no zdarza się tak w życiu, zdarza się, ale kochanie, pamiętaj, że jesteś, że my cię kochamy, jesteś dla nas najważniejsza albo najważniejszy i może ta noc będzie trudna, ale pamiętaj, że jutro też jest dzień, a my jesteśmy blisko ciebie. Buziaki.
I świat się nie wali, prawda?
Ja bym chciał tylko powiedzieć, że tak, bo tutaj podkreśliliście w pewnym momencie, że chodzi o to przytulenie osoby bliskiej. Tak, rzeczywiście najważniejsze jest to przytulenie osoby bliskiej. Natomiast pamiętam kilka lat temu taki eksperyment. Nie pamiętam, gdzie on był, no bo to na ulicach się odbywało. Widziałem to w telewizji czy w internecie. Gdzie,
chyba wiem, o czym mówisz, tak. Dzień przytulania.
Przytulali. By po prostu stali ludzie, do których można było podejść, przytulić się, a oni przytulali, obejmowali i to trwało tam chwilę, można było pójść dalej. Ale jakie straszne wzięcie ci ludzie mieli. Tam kolejki do nich stały. Każdy się chciał chociaż na chwilę przytulić. Brakuje nam tego tak naprawdę. Nam jako społeczeństwo.
W czasach pandemii niestety niemożliwe.
Wydaje mi się, że ja na BBC widziałam taki program, że w Japonii, gdzie jest bardzo duża samotność ludzi, są takie miejsca, gdzie można się zapisać na sesję przytulania. I tam to nie ma nic wspólnego z prostytucją, absolutnie. To są specjaliści, specjalistki od przytulania. Można sobie wybrać, przez kogo chce się być tulonym i na przykład można sobie wykupić godzinę przytulania.
No to proszę Państwa, 31 stycznia jest Światowy Dzień Przytulania, chociaż my w Polsce mamy 24, akurat to jest wspomnienie świętego Jana, najdłuższy dzień roku, więc może najwięcej czasu na przytulanie w świetle dziennym, żeby nie było jakichś podejrzeń. My dzisiaj w Nocnych Światłach właśnie rozmawiamy o tym, dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci, to w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, którego współtwórcami są dzisiejsi goście Beata i Bogdan Janowscy. Połączeni jesteśmy na linii Skype, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Prosimy też, zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, pytaniami, które przychodzą do głowy. Widzę, że tutaj się już sypnęło sporo Państwa myśli. Bardzo się z tego cieszę. Za chwilkę będziemy tam zaglądać. Na to miejsce jest forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Piosenka niedługa, za chwilkę ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne Światło. Nocne Światła.
Dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci? O tym rozmawiamy dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano, który raz w miesiącu w Nocnych Światłach gości, jego współtwórcy, goście dzisiejszego wydania, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są z nami na linii Skype, a Państwa zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do zadawania pytań na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce. Pani Kamilo, dramatyczne wyznanie. Może kiedyś doczekam się, aż mnie ktoś przytuli. Życzę tego wszystkim. Tak pani Kamila pisze. A my, pani Kamilo, życzymy i pani, i wszystkim, którzy czują podobnie, żeby znaleźli się tacy, którzy będą przytulać. I szczerze. Nie wirtualnie, nie za pomocą jakichś postów przytulam cię, paj, paj, buzi, buzi i tak dalej, ściski. Nie, tylko tak prawdziwie, rzeczywiście, którzy uścisną. I może to wcale nie musi być taki czuły uścisk, taki, który nazywamy takim przytuleniem, takim, który wprowadza w stan błogości. Ale kiedy tutaj mówiliście o tym przytulaniu męskim, które takie jest niewygodne dla wielu mężczyzn. Myślę sobie, że jak zobaczymy takich dwóch mężczyzn, którzy tak się spotkają i tak na odległość rąk wezmą się za bary i tak przyjacielsko mocno się ścisną i spojrzą sobie w oczy, brachu, nie widziałem cię 2 tygodnie, chodźmy na piwo albo gdzieś tam, no to jest to swego rodzaju męskie przytulenie. To jest mutacja, powiedzmy, czegoś takiego, co mężczyźni mogą sobie dać. Naprawdę są męską serdecznością, bez jakiegoś tam rozmamłania. Trzeba być tym mężczyzną, prawda? Nie można miętkim być za bardzo. Aczkolwiek czułość jak najbardziej, tylko oczywiście dla tych, którym ona się należy. Żonie, dzieciom, bliskim rodzicom i tak dalej, i tak dalej. No tym, którzy są nam dani jako ci najbliżsi. No albo rzeczywiście tacy serdeczni przyjaciele, z którymi można sobie na to pozwolić. Kiedy? Pewnie nie w każdej okazji, ale gdy przychodzi trudna chwila. No czasami możemy znaleźć takie zdjęcia bardzo poruszające z obszarów wojennych, pamiętam czy z wojny w Gruzji, czy z czasów Majdanu, gdzie osoby, które straciły bliskich, były przetulane przez mężczyzn i to nieraz zupełnie obcych, wypłakiwali im się mężczyźni w rękaw, w kurtkę. Oczywiście mówimy tutaj o jakichś dramatycznych sytuacjach, ale czasami my mamy swoje małe dramaty, które dla nas są wielkimi dramatami. Może gdzieś w skali globalnej to jest rzecz, której nikt nie zauważy. Jeżeli komuś nie powiemy o tym, to nikt się o tym nie dowie, a my będziemy po prostu pokonani i leżeli na łopatkach. Ale jeżeli znajdzie się ktoś bliski, kto pozwoli nam na to i my sobie pozwolimy wobec niego na to, żeby właśnie gdzieś na taką bliskość, w taką bliską sferę wejść, przytulić się, po prostu powiedzieć: stary, jest mi ciężko, weź mnie, przytul. Ja mam takich paru przyjaciół, kolegów, którzy naprawdę mówili: słuchaj, jest mi tak źle, że proszę cię, weź mnie jakoś tak ściśnij, jakoś niech poczuję, że jest człowiek, dla którego jestem ważny. Zdarzały mi się takie sytuacje i ja sam też muszę powiedzieć, że parę razy w życiu mi się coś takiego przydarzyło i nie czułem, że to jest właśnie takie lekarstwo, o które mogę kogoś poprosić. Oczywiście, tak jak mówiliście, nie pierwszą, lepszą osobę, ale kogoś, kto wiem, że i tak mi dobrze życzy, że i tak jest do mnie, wobec mnie serdeczny i ja mogę teraz go o to poprosić i jeżeli on to zrobi, to nie będzie coś sztucznego, to nie będzie jakieś takie, że mnie takie dwie obejmy chwycą, podtrzymają i wypuszczą. Nie, nie, że rzeczywiście tam za tymi dłońmi, za tymi rękoma będzie bijące serce i to ciepło, które ta osoba dla mnie ma. I jeżeli ktoś mnie prosi o to, no to ja też może nawet podtrzymam chwilę dłużej, niż on by chciał w takim razie.
Ale Pawle, to też działa w drugą stronę. To znaczy, kiedy w naszym otoczeniu jest osoba, którą naszym zdaniem coś tam ma, jakiś problem, to warto wtedy przytulić ją i jakby dać to ciepło, któremu się w pewnym sensie należy. Ja mówię teraz znowu do rodziców, bo wiemy, że są takie sytuacje, że dziecku tam coś nie pójdzie w szkole na przykład. Nie wiem, nie zda, albo ma jakąś gorszą ocenę z czegoś. No generalnie jakieś tego typu historie szkolne, powiedzmy. I wtedy rodzice zdarza się, że napadają na to dziecko i tam mu ciosają kołki na głowie, kary wymyślają, jak go zmobilizować. A wystarczyłoby po prostu przytulić takiego delikwenta, takiego ucznia, nawet tego dużego ucznia, nie wiem, powiedzmy już licealnego nawet, tak? Czy nawet studenta. Przytulić, powiedzieć mu: nic się nie stało, to nie jest jeszcze jakby, nie wiem, no jakieś wsparcie mu można zaproponować, jakiekolwiek, że gdzieś więcej zyskamy, wspierając to dziecko w jego trudach, bo przecież nie znam, szczerze powiedziawszy, mam już swoje lata i nigdy nie widziałem dziecka, które chciało nie zdać, chciało się nie nauczyć, chciało dostać słabą ocenę. No, dzieci raczej też już mają karę, kara jest sama w sobie to, że na przykład ma gorszą ocenę, to już jest kara, tak? Więc jakby po co go jeszcze karać dodatkowo? To lepiej go przytulić, lepiej go wesprzeć w tym, że jakoś pomóc mu może. Że nie wiem, no często mamy na przykład, pamiętam to kiedyś usłyszałem, chłopak przyszedł do domu z płaczem, a jego ojciec powiedział do niego, bo dziewczyna go rzuciła. A to jakieś tam 13 czy 14 lat miał. A ojciec mówi do niego: tego kwiatu to pół światu, nie masz się. nie być, czy coś tam takiego powiedział. No kurde, no przecież to straszne nieszczęście, tak? No, zamiast przytulić tego chłopaka, nie wiem, jakoś mu dać wsparcie, ciepło rodzicielskie, to jeszcze dostał od ojca, że jest mięczak, że jest słabeusz i tak dalej. No kurczę, my jako rodzice często w ogóle nie rozumiemy, jaką my mamy rolę ważną w życiu tych naszych dzieci. Gdzie my się znajdujemy w stosunku do nich, tak? One w nas wierzą, one chcą w nas wierzyć, one chcą iść za nami, chcą, żebyśmy to my byli ich przewodnikami, one chcą tego. Tylko jak zachowujemy się głupio, beznadziejnie głupio, albo po chamsku w stosunku do nich, no to tracimy tą naszą rolę, niestety.
Słuchajcie, w ogóle to jest bardzo trudne, dlatego że właściwie dopiero w XX wieku zaczęto zastanawiać się nad tym, czego do rozwoju potrzebują dzieci. Wcześniej tak naprawdę dzieci, nikt nie zastanawiał się nad potrzebami dziecka. Dzieci i ryby głosu nie miały. I tutaj warto jest sobie zobaczyć, że tak naprawdę do tej pory bardzo wielu rodziców koncentruje się głównie na zaspokojeniu potrzeb takich bytowych dziecka. Na tym, żeby dziecko dobrze jadło, żeby miało gdzie mieszkać, wygodne mieszkanie, ładne ubrania, wyjazdy. Natomiast no, ta potrzeba tej miłości i przynależności, tego przytulenia, rozmowy, bycia, jakiejś stworzenia jedności, zainteresowania dzieckiem, budowania z nim więzi, jest dla rodziców często trudna, szczególnie właśnie tych starszych dzieci, i to jest pomijane. I tutaj chcę powiedzieć też o tym, bo mówimy tutaj o tych różnych właśnie obserwacjach czy eksperymentach, że w latach 40. właśnie XX wieku takie pierwsze badania, które gdzieś René Split z kolei, psychiatra, prowadził i porównywał dzieci z takiego nienagannie prowadzonego przytułku, gdzie dzieci miały zaspokojone wszystkie potrzeby, czyli na przykład
czyściutko
przez dietetyków ustalone, co mają jeść, zajęcia dodatkowe, i to naprawdę był taki wzorcowy przytułek, były dzieci, i druga grupa dzieci, która była w takim przywięziennym żłobku, gdzie matki więźniarki mogły zajmować się swoimi dziećmi. Gdzie był brud, gdzie było, nie było takiego jedzenia, nie było tych zajęć
dodatkowych. Klitki generalnie maleńkie takie, no. Te pokoiki, te takie maleńkie klitki, gdzie to odrapane ściany, no wiadomo jak to w więzieniu, tak?
Mhm. Ale te dzieci miały kontakt fizyczny z matkami, z ich miłością, z przytulaniem, z relacją. I co się okazało, słuchajcie, że te dzieci z tych matek więźniarek dużo lepiej rozwijały się fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie. I tutaj no, rzeczywiście ten psychiatra zachodził w głowę, co to takiego się dzieje. I no, jakby nie było innego rozwiązania, jak tego właśnie, że dotyk, miłość, kontakt fizyczny powodował po prostu...
Nawet na wadze lepiej przybierały, chociaż miały gorsze jedzenie.
Tak.
Mniej tego jedzenia i gorsze jedzenie.
Mniej chorowały. Czyli tak naprawdę pokazuje to, że no, my koncentrujemy się często właśnie na tej fizyczności, natomiast okazuje się, że ludzie bardzo trudne sytuacje w życiu są w stanie przetrwać wtedy, kiedy mają poczucie jedności, miłości, celu, kiedy razem potrafią sobie jakieś względne poczucie bezpieczeństwa stworzyć. Natomiast kiedy nie ma tego ducha, kiedy nie ma tej miłości, nie ma celu, nie jestem nikomu potrzebny, no to wtedy tak naprawdę nawet my dorośli gdzieś załamujemy się. Czyli tutaj no, bardzo ważne jest właśnie ta więź, to przytulanie. Bardzo ważne jest, żebyśmy na to się... Na tym po prostu się koncentrowali. Podobnie jak właśnie mówimy o tym, o tych eksperymentach właśnie z małpkami, jak to bardzo pokazuje, jak my po prostu ssaki tak mamy. My po prostu potrzebujemy więzi. My tworzymy po prostu stada, my tworzymy grupy społeczne. My wtedy tylko rozwijamy się, kiedy jesteśmy w jakimś zespole.
Tak,
my
jest takie powiedzenie, które wydaje mi się tutaj bardzo adekwatne. Jeśli chcesz iść szybko, zajdziesz dalej, ale jeśli chcesz iść razem, wejdziesz głębiej. I tutaj myślę, to jest warte przytoczenia, bo jeżeli mówimy o przytulaniu, no to no nie można się przytulać do samego siebie. Oczywiście jest taki zespół, który jest charakterystyczny dla dzieci, które nie mają przytulania, które właśnie nie są przytulane, które się jakoś obejmują, jakąś taką pozycję płodową przyjmują, kiwają się. Ten zespół jest nawet jednostką medyczną rozpoznawaną przez lekarzy. Mówiliśmy tutaj o tym, że to przytulenie daje większą pewność siebie, że to poczucie bezpieczeństwa jest niebagatelne, czy właśnie to, że te relacje oparte na bliskości, na miłości, one są w jakiś sposób akcentowane właśnie tym. Ale także są publikacje, które mówią o tym, że przytulanie ma poważny wpływ na układ hormonalny, to znaczy również na rozwój fizyczny. Nie tylko o tę oksytocynę chodzi, ale również o to, że pewne neurotransmitery czy hormony, enzymy, owszem, wydzielają się mocniej, ale są takie, które wydzielają się słabiej. I tu uwaga, tak. Mianowicie zdecydowanie słabiej wydziela się, czy wręcz obniża poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu, który no, powoduje, iż jesteśmy poddenerwowani, roztrzęsieni, że boli nas tu, że boli nas tam, że nie wiemy co, tracimy orientację itd., itd. No jeżeli ktoś wie, jak to jest być mocno zdenerwowanym, no to właśnie wtedy mocny wyrzut kortyzolu z nadnerczy nastąpił. Ordynarna biochemia tutaj się odzywa. Oczywiście wszystko to można sprowadzić do tego, niemniej przeżywamy to w sposób dramatyczny nieraz. Ale za to odpowiada właśnie nasza biochemia. I tutaj, uwaga, właśnie przytulanie pozwala sobie lepiej radzić z naszymi hormonami i gruczołami, które dostosowują się do tego, normują pracę i również, można powiedzieć, stają się taką inteligentną maszyną, która pozwala działać przy stresowych sytuacjach właśnie z mniejszym napięciem. To jest właśnie ciekawa rzecz, że jest ta sfera pewnej inteligencji organizmu, która powoduje, iż to nauczanie przez przytulanie zabieramy w życie. I to jest też kolejny aspekt, który warto tutaj przytoczyć, jako że mówimy tutaj o tym, iż przytulanie ma wpływ na rozwój, natomiast jego brak dziecku po prostu szkodzi. Zrobimy krótką przerwę, bo północ się zbliża, za niespełna minutę minie, zatem tym samym półmetek nocnych świateł właśnie dobiega. A my wrócimy do Państwa za kolejną piosenkę niedługo. Dzisiaj tak jakoś się dzieje, że mamy niespełna trzyminutowe póki co piosenki, więc przerwa nie pozwoli na oddalenie się zbytnio od tematu, ale na chwilę refleksji być może tak. I tego Państwu życzymy. A zapraszamy jednocześnie na Facebook, tam na profilu Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry można do nas pisać, do czego zapraszamy. Myśli, komentarze, pytania, wątki. Czekamy na nie z wielką radością. Zawsze witam kolejne pojawiające się wpisy. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci. Na linii Skype są z nami współtwórcy tego cyklu, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Piosenka, za chwilkę wracamy na dalszy ciąg rozmowy.
Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.
Od trzech minut mamy już piątek, 15 stycznia, a od 23 dnia poprzedniego w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci. Na linii Skype są z nami Beata i Bogdan Janowscy, współtwórcy tego cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku bardzo mnie cieszy, że Państwo piszecie do nas. Tam zapraszam, by dzielić się swoimi myślami, komentarzami, by zadawać pytania. pod pierwszym postem od góry. Jan Konrad pisze: najlepsze przytulanie i radość męską, widać jak Polska strzeli gola albo wygra mecz. No jest coś na rzeczy, panie Konradzie, rzeczywiście. Ale pisze z kolei Anna Barbara: ten wspomniany przykład w Japonii mnie zmroził i wręcz zatrwożył. Ludzie płacą za coś, co jest za darmo, co jest w nas takie pierwotne, u każdego z nas, bez względu na płeć, pochodzenie. Tak, pani Anno, rzeczywiście, no jest nad czym się zasromać, bo ma pani absolutnie 150, a nawet myślę, że ze 200% racji. Pokazuje nam to ogromne przestrzenie deficytu, w jakim po prostu żyjemy, szczególnie w środowiskach miejskich, ale już co tam, no w miejskich po prostu dlatego, że jest nas dużo, ale być może w tych małych środowiskach też te deficyty są, tylko liczbowo nie ma ich tyle, ale one są duże na skalę tego środowiska. No, myślę, że im większe środowisko, tym faktycznie może być ta skala proporcjonalnie większa. Niemniej, no rzeczywiście ma pani rację. Przypomina mi się przykład pewnej artystki, która robiła taki happening, mianowicie siadała przy stole i naprzeciw siedziała, zapraszała, żeby ktoś usiadł i oni tam po prostu siedzieli. Po prostu siedzieli. Spojrzeli na siebie i tam była też kolejka do niej. Ona po prostu siedziała w takim odpowiedniku naszej Zachęty Warszawskiej, czyli Galerii Sztuki, i tam ludzie po prostu przychodzili i stali w kolejce, żeby mogli z nią posiedzieć, żeby nie tylko dlatego, żeby wziąć udział w jakimś wydarzeniu, w happeningu, który miał jakieś znamiona wydarzenia artystycznego, ale po prostu, jak potem rozmawiano z nimi, jak reporterzy podsuwali mi mikrofon i powiedzieli, dlaczego? Po prostu, żeby posiedzieć z kimś, kto poświęci mi uwagę, kto będzie na mnie patrzył, dla kogo będę przez ten jakiś czas X ważny. Nie będę anonimowy. Dla niego będę kimś, kto z nim spędza czas. Nieistotne, że on nie zna mojego imienia, bo tam po prostu zasadą było, że siedzi się bez odzywania. Tylko się spędza ze sobą czas. No właśnie, ale też była pewna zasada, mianowicie, żeby ten czas nie był taki, że ktoś sobie usiądzie i będzie sobie siedział, drapał sobie w głowę i rozglądał. Chodzi o to, żeby być obecnym, żeby być wzajemnie ze sobą w pewnej relacji. Mimo, że bez słów, no to właśnie tą komunikację niewerbalną, żeby w jakiś sposób wyrażać, żeby rozmawiać ze sobą, żeby ten przekaz zaistniał. A więc mimo, że tam przytulania nie było, to już wskazuje na to, jak bardzo poważne deficyty istnieją w społeczności. No tutaj mówiliśmy o Galerii Amerykańskiej, to było w Nowym Jorku, jeśli dobrze pamiętam, chyba w Muzeum Sztuki Nowoczesnej to się odbyło, ale głowy nie dam, więc na wszelki wypadek się nie podpisuję pod tym. Sprawdzę potem i jak będzie czas, to ewentualnie skoryguję. Niemniej było to...
Martyna Abramowicz, prawda?
Martyna Abramowicz, tak, dokładnie. Ale sprawdzę jeszcze tą galerię, żeby tutaj nie było jakiegoś przekłamania z mojej strony. Ale do czego dążę, już zamykając ten wątek? Po prostu te deficyty są i jeżeli ten brak przytulania szkodzi dziecku, szkodzi dorosłemu i szkodzi dorosłemu dziecku, bo my bez względu na to, ile mamy lat, czy 35, czy 48, czy 57, albo 65, to i tak jesteśmy dziećmi. Zawsze jesteśmy czyimiś dziećmi. I może nam jest rzeczywiście, tak jak mówiłeś, Bogdan, trudno z mamą się dorosłą, już taką staruszeczką przytulać. Ja też miałem różne swoje trudności życiowe z moją mamą, ale też kiedy już była staruszeczką 80-90-letnią, też się przytulaliśmy, też trzeba było się pewnych rzeczy nauczyć, bo... Dlaczego też jest tak to istotne i ważne? Bo możemy sobie spojrzeć tak w perspektywę naszej przeszłości i zobaczyć, ile razy słyszeliśmy różne ważne, ciekawe rzeczy od różnych ludzi, a jak bardzo niewiele z tego pamiętamy. Ale pamiętamy, kiedy ktoś zobaczył, że na naszej twarzy maluje się ból, rozterka. Ja pamiętam takie historie, kiedy otwieram drzwi i widzę znajomego przyjaciela i on nic nie mówi, ani słowa, tylko po prostu bierze mnie za szyję i pamiętam to spojrzenie, pamiętam to przytulenie. To jest rzecz, której się nie zapomni. A mieliśmy potem jeszcze mnóstwo przeróżnych konfliktów i różnych problemów, ale tego nie zapomnę. Tego mu nie zapomnę i to jest coś takiego, co pewnie zabiorę ze sobą do grobu. Mówimy też o przytuleniu jako lekarstwie na stres, ale ten wątek myślę, że warto rozwinąć, bo to nie tylko chodzi o to, żeby niwelować kortyzol, ale to ma też szersze znaczenie społeczne, bo jeżeli dzieciom wdrukujemy w pewien sposób, że jest to sposób odstresowania, czyli łagodzenia pewnych trudnych emocji, napięć, które młody człowiek ma w sobie więcej niż czasami potrafi unieść, stąd przecież te gwałtowne zachowania tych młodzieńców i młodych kobiet dorastających, no to również uczymy ich życia. I tutaj jestem przekonany, macie do powiedzenia bardzo dużo na ten temat.
Mhm. To prawda, bo chodzi o to, żeby tak naprawdę uczyć ludzi, uczyć dzieci tego właściwego rozładowywania stresu, czyli tak naprawdę jeżeli nie przytulanie, jeżeli nie nauczymy tego, że można się przytulić, to na przykład ci młodzieńcy, o których powiedziałeś, Paweł, będą się bić, będą rozładowywali w sposób agresywny stres. Czyli no jeżeli ten stres pojawia się, to z tym stresem po prostu trzeba coś zrobić. To jest tak, że trzeba go jakoś rozładować. I teraz właśnie to przytulenie się, to ta możliwość wypłakania się, ta możliwość, to takie rodzica, nawet zatrzymanie tego dziecka w tym szale, takie nawet mocniejsze przytulenie, ale nie ze złością, tylko z miłością, zatrzymuje gdzieś, mówi jestem, to jest jakoś tam takie bezpieczne schronienie. To, co jest też ważne, to przytulenie nie tylko jest lekarstwem na stres, ono jest również lekarstwem na ból. Okazuje się, że to jest przytulenie, dotyk jest metodą łagodzenia bólu. Powiem tak, ja doświadczyłam tego podczas porodu pierwszego syna. I to była taka sytuacja, że no, mówi się, że ten pierwszy jest zawsze najtrudniejszy. Nie, on nie był najtrudniejszy, dlatego że przy mnie siedziała praktykantka. Dziewczyna, której twarzy zupełnie nie pamiętam. Pamiętam tylko, że trzymała mnie za rękę. A taka starsza pielęgniarka powiedziała do niej: siedź i trzymaj, bo to jest ważne. Ta praktykantka wcale nie miała ochoty tam siedzieć. Ona była już tym siedzeniem zmęczona. Ale ona była, ja dotykałam tej ręki. Proszę mi wierzyć, to był najlepszy, najłatwiejszy poród. Potem już nikt nie trzymał mnie za rękę dwa razy i było bardzo trudno z tego powodu. Gdyby ta możliwość właśnie trzymania za rękę, to był też ten czas, kiedy nie było tych rodzinnych porodów, to było tak ważne, to była naprawdę połowa bólu. Ja potem to sobie zobaczyłam, jaka to jest wielka wartość, że była ta obca osoba, która trzymała mnie za rękę.
Tutaj mówisz o początkach życia, a od razu przychodzi mi na myśl sytuacja, w której życie mogło dobiec końca. Otóż pewien znany mi zakonnik, który to, co tutaj przytoczę, mówił kiedyś publicznie, w związku z tym daje sobie prawo również do powtórzenia tego takoż publicznie. Kiedy był bardzo chory na nowotwór i lekarze nie dawali mu żadnej szans i był już bardzo słaby i w swojej celi klasztornej leżał na łóżku tak słaby, że właściwie praktycznie nie mógł się ruszyć i był zdany na łaskę współbraci, którzy się nim opiekowali faktycznie. I tutaj jakby co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że tę opiekę miał dobrą. Ale pewnego razu jeden z jego współbraci zakonnych no widocznie poczuł jakieś przynaglenie, że musi go poczęstować pewną nauką, w związku z tym, że prawdopodobnie za chwilę będzie przemierzał drogi za życia nam tutaj jeszcze nieznane. Wszedł do jego celi klasztornej, stanął koło drzwi, no i po prostu wygłosił mu katechezę o cierpieniu. I tenże ojciec stwierdził, że cała jego miłość chrześcijańska w tym momencie prysła i gdyby był zdrów i w pełni sił, to po prostu gdyby był posiadaczem broni palnej, cały magazynek umieściłby w swoim współbracie głoszącym mu dobrą nowinę. Otóż co się stało? No, mianowicie później tenże chory świadek, ten opowiadający to wydarzenie, wrócił do zdrowia. No, jakimś cudem lekarze go z tego wyprowadzili, modlitwą i wiarą wyszedł z tego wszystkiego. Teraz jest jeszcze bardzo aktywnym i pomaga innym ludziom, buduje ośrodki pomocy innym ludziom. Rzeczywiście jest człowiekiem niezwykłej energii. Ale co powiedział? Nie to jest potrzebne, żeby ci ktoś opowiadał, jak to jest, ględził i tak dalej. Dla mnie było jedno istotne, żeby on przyszedł, usiadł koło mnie i wziął mnie za rękę. To by mi wystarczyło. Ja tylko tego potrzebowałem, niczego więcej. Niech on by ze mną posiedział. Ale niestety, no, to jest też właśnie to, o czym z panią Alicją tutaj mówiliśmy, ten wątek tutaj przytoczę, że czasami wobec cierpienia innych ludzi jesteśmy bezradni, głupi i po prostu nie dajemy sobie rady z naszymi emocjami, no bo widzimy, że człowiek cierpi i co tu zrobić? Co tu zrobić? Więc go zagadam, po prostu nagadam mu, a tamten po prostu mało sobie już się skręca w środku, bo on nie chce tego, on chce, żeby go przytulić. Żeby go po prostu w tej jego biedzie jakoś ogarnąć, właśnie tak posiedzieć obok, nawet wziąć za rękę, czy pomilczeć, albo powiedzieć, stary, po prostu nie wiem, co powiedzieć, brak mi słów. No, bo faktycznie może to jest najlepsze, co można powiedzieć wtedy. Nie wiem, co powiedzieć, po prostu. Twoje cierpienie mnie tak przejęło, że ja nie mam słów. Posiedźmy tu, po prostu pobądźmy razem. Pójdźmy na spacer, pomilczmy.
Tak. Paweł, tak jak mówisz o tym, to myślę, że właśnie to jest taki problem często, że czasami w rodzinie mówimy o miłości, opowiadamy coś o miłości, natomiast tych gestów miłości wstydzimy się wykonywać. I jakby ten gest miłości często pokazuje dużo więcej niż wszystkie słowa, które moglibyśmy na ten temat wypowiedzieć. Po prostu to spojrzenie, ten dotyk, to przytulenie, to zawieszenie wzroku, tak jak mówicie tutaj o tej artystce, która po prostu patrzyła i widziała.
No i ten, kto siedział, też patrzył i widział. Tak, dla niego to było też ważne.
I też myślę sobie, że tu wcale nie chodzi o czas, o godziny. Tu chodzi o tą intensywność. Tu chodzi o to, że to jest po prostu. Że nie ma wątpliwości, prawda? Bo mowa ciała, ten przekaz, który płynie, on nie kłamie. On jest po prostu żywy i prawdziwy. Chcę jeszcze o jednym powiedzieć, że stres również niweluje dotyk też w taki sposób, że obniża ciśnienie krwi na przykład. Dotyk, przytulenie. Że tak naprawdę gdzieś, tak jak mówiłeś, Paweł, to są po prostu hormony, które zaczynają inaczej funkcjonować. Nasze ciało uzdrawia się. To jest w ogóle niesamowite, bo to jest jak dotyk czarodziejską różdżką. Okazuje się, że po prostu i ból, i właśnie ciśnienie krwi, i właśnie ten lęk, jakieś takie wyciszenie. I no, jeżeli mówimy o organizm jest chory, no to jest to wszystko, czego tak naprawdę człowiek potrzebuje, żeby uruchomić te mechanizmy samoleczenia, to jest po prostu poczucie bezpieczeństwa. I to wszystko daje po prostu dotyk, przytulenie.
No nie należy zapominać również o tym, że my jesteśmy po prostu elektryczni. Że jeżeli mówimy o biochemii, to też musimy powiedzieć o tej naszej baterii. Ja pamiętam jakieś niesamowite odkrycie, jakiego dokonałem, kiedy oglądałem jakiś film, kiedy dopiero się zaczęło o tym mówić. Ja miałem chyba z 8 czy 10 lat, byłem czytelnikiem wtedy Kalejdoskopu Techniki, takiego pisemka dla dzieci, gdzie pisano o rzeczach oczywistych, które dla osób dorosłych są faktami niewartymi uwagi, ale dla mnie to były odkrycia na miarę wyprawy Kolumba. No i pamiętam, że jakiś film zobaczyłem w telewizji, który pokazywał fotografię człowieka, który otoczony jest mikrowyładowaniami elektrycznymi. No i faktycznie, no czasami wystarczy, że się zetkniemy z czymś, coś nas kopnie, my coś kopniemy, rzeczywiście jesteśmy naelektryzowani i to wcale nie chodzi o te ładunki, które zbieramy, bo je rzeczywiście zbieramy, jak ta butelka lejdejska, jak mały kondensator, ale również no ze względu na naszą biologię mamy tą elektryczność i ta elektryczność też jest jakimś wyposażeniem naszym osobistym. Nie chcę tutaj sprowadzać tego właśnie tylko i wyłącznie do tej biofizyki, biochemii, ale skoro ona jest i rzeczywiście Stwórca, Bóg nas w to wyposażył, To znaczy, że to czemuś ma służyć. Że być może to miłe pogłaskanie prądem, to nie jest to, jak wsadzimy palec w gniazdko. Oj nie, to nie. To jest zupełnie coś innego. No przecież ile razy, jak ktoś nas właśnie przytulił, to ta błogość na nas spływała. Tak jak mówiłaś, Beata, przed chwilą, no ciśnienie się obniżało. Rzeczywiście. No. Coś w tym musi być. Nie chcę tutaj stawiać jakiejś diagnozy, bo nie jestem naukowcem, ani nawet dziennikarzem naukowym, jak dr Tomasz Rożek, którego niezwykle cenię i szanuję. Ale po prostu sięgam po pewne intuicyjne ślady, które mówią mi o tym, że jednak czasami w tym przytulaniu jest coś takiego elektrycznego, prawda?
Tak, jest taki przekaz energetyczny, prawda?
Ja bym chciał przytoczyć wczoraj widzianą przeze mnie reklamę. Generalnie pracowałem przez wiele lat w reklamie, więc jakby doceniam dobrą reklamę. Generalnie reklamy mnie drażnią od lat kilku, bo uważam, że jest tego za dużo i są bezmyślne, durne i generalnie powinno się to jakoś ograniczyć w mediach, bo tego jest po prostu za dużo. Natomiast ta reklama, muszę powiedzieć, zakręciła mi się łezka wokół, bo ona jest a propos naszej dzisiejszej audycji. To jest jakaś azjatycka reklama telefonii komórkowej. Jest taka sytuacja, że mężczyzna jest w domu, maleńkie dziecko płacze. Mężczyzna próbuje to dziecko tam jakoś zagadać, coś tam do niego, ale dziecko nie reaguje, więc pan bierze telefon i dzwoni do żony, która jest w sklepie, jak się okazuje. No i żona mu tam mówi, że pewnie jest głodny, tak? No ale on maca się, że nie ma pokarmu w piersiach, ten mężczyzna maca się i no nie ma tak. No nie nakarmi dziecka, a ona mówi, że może bajkę mu puścić. No więc on w telefonie, przez który rozmawia z żoną, puszcza bajkę temu dziecku. Dziecko nie reaguje na tą bajkę. Więc żona mówi, to obróć tak telefon, żebym nie widział. I się pokazuje w tym telefonie dziecku i tam bla, 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 gada do tego dziecka, tam różne rzeczy, miny robi i tak dalej. Dziecko nie reaguje. I w pewnym momencie ten mężczyzna, już taki absolutnie bezradny, odłożył telefon obok tego dziecka. Ten telefon leżał i on tak się przygląda na to dziecko, przygląda się na to wrzeszczące dziecko, maleńkie. I w końcu dotyka to dziecko i podnosi. Pomaleńku podnosi, tak najpierw jeszcze nie przytula, tylko tak trzyma w rękach i to dziecko pomału przestaje płakać. I on je przytula i dziecko przestaje płakać. Wręcz się zaczyna uśmiechać do niego, do tego tatusia. I w tym momencie jest hasło tej reklamy. Otóż technologia nigdy nie zastąpi miłości.
Pięknie.
I to jest po prostu, tak mnie walnęło w mózg, muszę powiedzieć, jak dawno, od wielu, wielu lat żadna reklama. Bo często rodzice próbują zastąpić swój własny kontakt z dzieckiem poprzez technologię. Kupują różnego rodzaju tablety, konsole, no, najprzeróżniejsze Xboxy, najprzeróżniejsze rzeczy, żeby zająć czymś dziecko. A wystarczy dać temu dziecku naprawdę dosłownie kilkanaście minut swojego własnego ciepła, bo chcę zwrócić uwagę, że to przytulanie, ta bliskość, to są dwie rzeczy w moim odczuciu. To jest ciepło drugiego człowieka i kiedy jesteśmy blisko siebie, to czujemy bicie serca drugiego człowieka. I jego ciepło.
Proszę Państwa, technologia nie zastąpi miłości. Hasło na najbliższe minuty do refleksji. Robimy krótką przerwę. Zostańmy z tą myślą, bo jestem przekonany, że warta jest zgłębiania. A przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu Bo tak nas wychowano, o tym, dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci. No właśnie chociażby po to, żeby nie zastępować miłości technologią. Gośćmi Nocnych Świateł, współtwórcami tego cyklu na linii Skype są z nami połączeni Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwa zachęcamy i zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do zadawania pytań na Facebooku, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Po chwili około 3-minutowa kolejna piosenka, nie za długa. Wracamy do Państwa za moment.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
W Nocnych Światłach cykl, bo tak nas wychowano. Pierwszy raz w tym roku się spotykamy w tym cyklu. i rozmawiamy o tym, dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci. Goście i współtwórcy tego cyklu, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, są z nami połączeni na linii Skype, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju w osobach naszych gości. I przy okazji przypominam o tym, że Państwo jak zawsze jesteście też współtwórcami tego cyklu i każdego programu Nocne Światła, dlatego zapraszamy do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, pytaniami, które na Facebooku, na profilu Radia Plus można zamieszczać pod pierwszym postem od góry. Tutaj Anna Barbara napisała i przy okazji zamieściła ilustrację, pisząc tak: z dzisiejszym tematem bardzo kojarzy mi się obraz Tomasza Alena Kopery. Przytulamy się w końcu nie tylko cieleśnie, ale duchowo i duchowo-psychicznie. Tutaj jest taka ilustracja, która pozwala zobaczyć dwie, no, takie twórczo przekształcone postaci, które można powiedzieć są w takim uścisku duchowym. Tak to można chyba ująć. Ale tutaj z kolei Norbert pyta, a właściwie może nie pyta, tylko wyraża pewną wątpliwość. Dziecko przytulane ma mniejsze szanse zostać alkoholikiem. Chyba. No, ja bym tutaj tego chyba napisał małą literą, a nie wielką, ale jest dużo bardziej prawdopodobne, że nie zostanie, jeżeli będzie przytulane.
Z badań wynika, że dzieci przytulane są mniej podatne na uzależnienia. Oczywiście trochę od genów, trochę od okoliczności, ale generalnie są mniej podatne.
Znaczy, warto jest sobie zobaczyć, że tak naprawdę często w uzależnienia popadamy z powodów problemów emocjonalnych, nieradzenia sobie na przykład ze stresem. Jeżeli potrafimy rozładować nasz stres poprzez więź bliską z drugim człowiekiem, to wówczas nie potrzebujemy tych zastępników. Natomiast nie potrafimy, jeżeli nie mamy takich doświadczeń.
No tak, uzależnienia są po to, żeby zabetonować czarną dziurę bez dna, dziurę deficytu miłości, która, jak dobrze wiemy, jest nie do zaspokojenia, nie do zabetonowania, jeżeli nie zostanie wypełniona miłością, właśnie, no, miłością Bożą, miłością ludzką, która jest jakimś, no, ersacem miłości Bożej, ale jednocześnie, no, tym, co tutaj w życiu, na tym świecie mamy, i przez ludzi też działa Bóg. No, nie tylko za pomocą tej miłości takiej emocjonalnej, uczuciowej, no ale takiej, która jest zaopiekowaniem drugim człowiekiem, zwróceniu ku niemu swojego serca, właśnie żeby tą jakąś jego biedę po prostu uleczyć, żeby go wyprowadzić na prostą, podnieść z jakiegoś upadku. Tutaj Anita pisze tak: proszę napisać o tym przytoczonym przykładzie ze żłobkiem przy więzieniu versus żłobkiem z dobrymi warunkami. Czy można gdzieś o tym poczytać? Z góry dziękuję. Tutaj to prośba.
Badania prowadził René Splitz.
René Splitz.
Przez TZ.
Tak jest. Już odpisuję pani Anicie. Natomiast Zbyszek pisze tak: o, tutaj ciekawa myśl zawarta i obszerna dosyć. Kiedy miałem około 4-5 lat i chodziłem do przedszkola, i wtedy moi rodzice zapomnieli mnie odebrać właśnie stamtąd. Nie było wtedy komórek, więc pani, która wychodziła, ostatnio zostawiła kartkę, gdzie można mnie odebrać, i zabrała mnie do siebie do domu. Pamiętam to jak dziś. Ona się dwoiła i troiła, grała na gitarze i śpiewała, żeby mnie uspokoić, bo ryczałem straszliwie. Myślałem, że o mnie zapomnieli, i po tym doświadczeniu stwierdziłem, że nie mogę już na nich polegać i muszę radzić sobie w życiu sam. I tu podam powód, dlaczego to napisałem. Po pewnym miłosnym, nieudanym doświadczeniu szatan wykorzystał tą traumę do tego, żebym uwierzył, że Bóg o mnie zapomniał. I to trwało ponad 20 lat. Do teraz jeszcze z tym walczę. Ratowałem się tym, choćby matka zapomniała, ja o tobie nie zapomnę. To jest tutaj cytat z Pisma Świętego. Pisze o tym, żeby ludzie kojarzyli takie fakty. To, co trudnego przeżyli w dzieciństwie, z tym, co teraz przeżywają, bo wszystko ma swoje przyczyny, a dla mnie wiadomość, że pierwsze 4 lata są kluczowe w całym życiu człowieka, jest nieco przerażające, jeśli chodzi o przytulanie. To ja to uwielbiam. Pozdrawiam serdecznie. Panie Zbyszku, pozdrawiamy pana również. To, co pan napisał, jest dokładnie wpisuje się również w temat wczorajszego wydania programu, kiedy, jak przypomnę, mówiliśmy o tym, jak demaskować ukrytą autodestrukcję i działać na rzecz własnego dobra oraz uzdrowienia relacji międzypokoleniowych, czyli również demaskować ten głos, który nie jest nie naszym głosem, który mówi w środku coś o nas, pewną nieprawdę, którą kiedyś ktoś nam powiedział. Może rodzice, bo również brak przytulenia jest pewną nieprawdą. Bo rodzice nas kochają, ale kochają tak, jak umieją. A że nie umieją, i ja tutaj też muszę się uderzyć w piersi, pewnie wielu deficytów mojej córki miłości jestem autorem i czekam, kiedy to wyjdzie na jaw, bo pewnie przyjdzie taki moment oczyszczenia i o wielu rzeczach już rozmawialiśmy, natomiast pewnie jeszcze czekają mnie nie jedna rozmowa i nie ukrywam, że jestem na to czekam i otwarty. Bo to też mam nadzieję, że będzie jakimś takim jeszcze kolejnym zbliżeniem z moją córką w tej więzi, którą przeżywamy od lat. Ale tutaj, panie Zbyszku, wrócę do tej myśli, którą pan zaindukował, że rzeczywiście, jeżeli czegoś komuś nie damy, to on tego poszuka gdzie indziej albo uwierzy, że to mu się nie należy.
Tak. Niestety tak. Niestety tak.
Smutna to myśl rzeczywiście, ale całe szczęście, że ma pan teraz na tyle światła i doświadczenia, żeby móc na to spojrzeć z zupełnie innej perspektywy, bo również nawiązuje do wczorajszego programu. Nie po to jakby idziemy drogą samoświadomości, żebyśmy zaczęli oskarżać naszych rodziców i tych, którzy jakieś tam przewiny wobec nas mają, którzy nas zranili, którzy być może nawet ze złą intencją coś tam uczynili, ale raczej po to, żeby im przebaczyć, bo w tym jest jakaś bieda albo nieumiejętność. Jeżeli nie będziemy potrafili tego zrobić, to jeszcze będziemy na dodatek strzelali do swojej bramki. I ten brak przytulania, czy brak czegokolwiek innego, brak miłości szeroko pojętej, to czarną górę jeszcze dziurę pogłębimy. Aga tutaj pisze tak. Chyba nie można obliczyć i zbadać, ile powinniśmy się przytulać. Wrażliwość i potrzeby emocjonalne u każdego człowieka są bardzo różne. Osobiście wyznaję zasadę, przytulać się trzeba 77 razy. Czyli nieskończenie wciąż ciągle od serca i na zdrowie, ignorowanie potrzeby bliskości i przytulenia potrafi oddalać i wstrzymywać rozwój relacji, wręcz boleć. Bardzo dobra recepta. Pani Agnieszko. Pani Agnieszka pisze do nas ze Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiamy Amerykę. Tak, pani Aga. Pani Aga. Aga, ale już, tak, bo wczoraj za tytuł do pani Agi zwróciłem się per Agata, a potem się okazało, że jest Agnieszką. Dlatego dzisiaj podkreślam, że już się nauczyłem tego. Że już wiem, że pani Aga to jest pani Agnieszka. Pani Agnieszko, rzeczywiście biblijny sposób 77 razy, tak jak przebaczać, jak przed chwilą mówiliśmy, przebaczać 77 razy, przytulać też 77 razy. Przebaczenie jest wyrazem miłości. To jest przytulenie drugiego człowieka duchowe także. Mimo, że wcale nie musimy go przytulić, jeżeli mu przebaczymy, bo może czasami rany czy blizny po nich są na tyle bolesne i nawet mówiące o tym, że lepiej nie przytulać, ale przebaczenie jest przytuleniem serca drugiego człowieka, tego, który nam uczynił źle, jak to zrobił Jezus na krzyżu. On przytulił wszystkich. I to serce rzeczywiście krwawiło mu i krwawi, ale ta krew miała moc uzdrowienia i ma do dzisiaj. Monika z kolei pisze, przytulanie, pierwszy w Polsce salon profesjonalnego przytulania. O rety, nie tylko w Japonii, jak się okazuje. No tutaj zrobiłem wielkie oczy, bo Japonia, no wiadomo, no kraj, inna kultura, tam wiadomo, że Japończycy potrafili wymyślać takie rzeczy, o których my tutaj słyszeliśmy dopiero 20 lat później, ale no nie ukrywam, że trochę brak mi tutaj języka w gębie, jak to się mówi potocznie, nie wiem co powiedzieć. Z kolei Norbert pyta, czy... Sekundkę, muszę to znaleźć, żeby nie przekłamać. Czy w zastępstwie braku ludzi może być przytulanie do zwierzaków?
Myślę, że tak, że jest
znaczy, to
jakiś...
wtedy swoją własną potrzebę zaspokajamy, tak. Przytulania, tak? Tak? Oczywiście tak.
To znaczy w ogóle...
To nie jest to samo, ale to taki erzat, nie?
To jest też tak, że kiedy właśnie dzieci mają problemy z emocjami, to dobrze, kiedy mają jakiegoś zwierzaka. Bardzo często osoby samotne chcą mieć jakieś zwierzę, które przyjdzie i przytuli się do nich. No ta potrzeba przytulania jest po prostu bardzo ważna i rzeczywiście no, ze zwierzętami też mamy bardzo bliską więź. To nie jest tak, że tylko z ludźmi. Że ja myślę, że zwierzę nie jest w stanie całkowicie zastąpić kontaktu z ludźmi. Natomiast jakiś tam erzac to na pewno jest. Jakaś więź, prawda? Bo no, są ludzie, którzy tak naprawdę mają bardzo bliską więź ze swoim psem, kotem czy innym zwierzakiem.
No czasami zbyt blisko zaniedbują członków swojej rodziny. No tak, tutaj naprawdę trzeba te proporcje dobrze ważyć, żeby to się nie okazało czymś postawionym na głowie, no. Albo na czterech nogach zamiast na dwóch. Niemniej tutaj no, należy wspomnieć o takich metodach terapeutycznych dla osób cierpiących na przeróżne schorzenia, jak dogoterapia czy hipoterapia. I ten kontakt ze zwierzęciem no w jakiś sposób jest, tak jak tutaj powiedzieliście, ersacem tego ludzkiego przytulania. Natomiast no, żebyśmy nie wiem co zrobili, żebyśmy zantropomorfizowali te zwierzęta do już postaci takiej, że praktycznie zaczną prawie do nas mówić nie tylko w wigilijną noc, ale każdego dnia i o każdej porze, no to nigdy to nie zastąpi człowieka i no, miłości, którą on nam chce świadomie wyrazić tym właśnie przytuleniem, gestem, czy jakimkolwiek innym przekazem werbalnym czy niewerbalnym.
Ja bym chciał do tego, o czym teraz mówimy, dodać taki wątek trochę z drugiej strony, jak gdyby, już dotyczący dorosłych, znaczy właściwie tego zaniedbania w dzieciństwie, tego dotykania, przytulania i jakie z tego są potem efekty. Otóż to już w naszej pracy znowu tutaj się posłużę takim przykładem. Otóż wiele kobiet żali się i na mężczyzn jakoś tam donosi, że mężczyźni nie są skłonni, nie są skorzy do przytulania, do dotykania, do takiego po prostu kontaktu typu, nie wiem, kogoś dotknąć po to, żeby było miło, tak? Tylko mężczyźni mają coś takiego, że jeżeli dotyk, to albo to będzie jakieś takie przepychanki, szturchanki, nie wiem, jakieś takie dziwaczne zachowania, no albo już taki dotyk, nawet zwykły dotyk, przytulenie, które ma doprowadzić do seksu. Jeżeli z tego dotykania nie ma seksu, no to on jest wtedy niezadowolony, no bo on tu zaczął, nawet ją przytulił, a nic z tego nie było. I kobiety się żalą, że one nie zawsze potrzebują seksu. No, czasem potrzebują po prostu, żeby ktoś przytulił, bo w ten sposób powiedział, kocham cię, tak? Czy chcę z tobą być, dobrze mi z tobą, jakieś tego typu wyznanie uczynił, po prostu poprzez dotyk. Natomiast mężczyźni nie mają, jakby często, że w dzieciństwie często ich nie przytulają rodzice, nie mają tego takiego poczucia, że to coś znaczy. Znaczy, jeżeli coś znaczy, to znaczy, że za chwilę wylądujemy w łóżku, tak? A to przecież nie o to chodzi. To są dwie różne rzeczy, to są dwa różne światy. I dlatego takie ważne jest, żeby dziecko przytulać, czy potem młodzieńca, żeby on wiedział, że to jest sposób na okazywanie miłości, a nie wstęp do czegoś tam.
I to jest bardzo dobry moment, żeby przed ostatnią przerwą, która za momencik, właśnie przypomnieć o tym, co już niejednokrotnie tutaj w Nocnych Światłach w różnym kontekście było poruszane, mianowicie tak zwane pięć języków miłości, czyli język afirmacji, akceptacji, wspólnie spędzany czas, prezenty i niespodzianki, wspólne robienie różnych rzeczy, czy wręcz no pewne przysługi, które się na rzecz drugiej osoby robi i uwaga, dotyk, ale nie seksualny. Czyli ten dotyk, który wyraża bliskość, ale nie prowadzi do seksualnego zbliżenia. Czyli coś takiego, o czym my właśnie dzisiaj rozmawiamy, że przechodzę koło męża, żony po prostu i ją musnę, puknę albo za ucho, a ty, mój kochasiu mały, ty, jak to fajnie, że zmywasz tutaj naczynia, że jesteś moją zmywareczką teraz, prawda? A ja sobie w tym momencie troszeczkę poleżę, prawda? Bo jak każda dama musi troszeczkę podejrzewać, żeby tą damą się stawać coraz bardziej. No i tak dalej, i tak dalej. No więc można jakieś figlarne igraszki robić. Oczywiście może być tak, że czasami za pomocą gestów i dotyków wyrażamy również naszą złość. Jakieś szturchnięcie, jakieś dźgnięcie. Ty draniu palcem gdzieś tam w bark albo w coś tam. Jak mogłeś w ogóle tak. Ale no to też jest pewien wyraz irytacji, wyraz pokazywania emocji, czyli no, tego, że nasze potrzeby emocjonalne nie zostały zaspokojone, prawda, że my jakoś nie czujemy się bezpiecznie w tym momencie z tą osobą, z którą jesteśmy w bliskiej relacji, którą kochamy, ale no, jakiś zawód nas spotkał, prawda? No więc to też jest pewnego rodzaju język, który pozwala nam być w bliskości z drugą osobą, no bo gdyby ktoś na ulicy do nas podszedł i szturchnął, ty gościu, krzywo idziesz, no to scyzoryk się sam otwiera w kieszeni, no ale jeżeli żona tak zrobi, to kurczę, to albo się zacznę z nią kłócić i tutaj nie jest to chyba zawsze, mówię, nie zawsze wskazane rozwiązanie, chociaż może w takim sporze dojdzie się do tego, gdzie się pojawił deficyt, albo skąd się wzięła złość, ale może być to właśnie jakimś sygnałem do tego, rety, moja żona czy mój mąż się czuje źle. Może warto nad tym się zastanowić, może chwila, może dobra, emocje niech spłyną, niech rozum zacznie działać i zaczniemy po prostu o tym rozmawiać.
No tak. Wiesz, ja Paweł, tylko chciałem wrzucić tutaj jedno zdanie do tego, że my, no jakby to powiedzieć, tak fizjologicznie, czy nawet powiedziałbym chemicznie, czy fizycznie, jesteśmy trochę zwierzętami, tak, stadnymi. I jeżeli się tak przyjrzeć naszym praprzodkom, którzy tam po sawannie buszowali, no to oni nie znali języka jeszcze żadnego, nie porozumiewali się jeszcze językiem, ale porozumiewali się różnego rodzaju gestami, właśnie na przykład trącenie się. Zobacz, nawet w stadzie, nie wiem, jakichś zwierząt, to one w jakiś sposób się dotykają wtedy, kiedy chcą coś dobrego lub coś złego przekazać, tak? To jest to, co mówisz, że to się stamtąd wzięło, z tamtych starych czasów, to jest atawizm. I my dzisiaj też potrzebujemy tego samego. Dokładnie tak samo się zachowujemy, że pewne gesty, czy uśmiech, nie wiem, tak jak
mówisz... Porozumiewawcze spojrzenie.
Porozumiewawcze spojrzenie, muśnięcie ustami na przykład uszka, tak, żeby pocałować w łóżko, czy tam gdzieś pogłaskanie jakieś, czy to wszystko jest potrzebne. To wszystko jest potrzebne, bo to buduje więź. To po prostu buduje więź. Jeżeli będziemy przyjmować, że to wyłącznie chodzi o seks, no to tak naprawdę to doprowadzamy się znowu do poziomu zwierząt. No.
Ale też zobaczmy sobie, jak pamiętam na przykład dzieci, które biegały po parku, jak byli chłopcy mali, to oni sobie biegali, eksplorowali ten park, ale co jakiś czas oczywiście patrzyli, czy ja też patrzyłam, czy są daleko, czy blisko, ale co jakiś czas przybiegali i tak dotykali mnie, przytulali się i sprawdzali, czy jest bezpiecznie, czy jest w porządku i dalej mogli sobie po prostu hasać. Czyli gdzieś jest to takie... No właśnie taki przekaz niewerbalny, który jest bardzo ważny, to przytulanie. Natomiast myślę sobie, Paweł, że ponieważ czas nam się pomału skraca, to ważne byłoby, żeby powiedzieć o tym, że niektórzy ludzie uważają, że za bardzo przytulać dzieci albo nosić nie wolno.
To może ten wątek rozwiniemy w ostatniej części, do której zapraszamy Państwa, bo teraz zrobimy krótką przerwę na równie niedługą piosenkę, może nieco dłuższą niż poprzednia, ale niewiele więcej niż 3 minuty, więc przerwa niedługa. Te myśli, które tutaj padły w ciągu ostatniego kwadransa, warto, myślę sobie, utrwalić, także ja sam jestem tutaj poruszony tym wszystkim, co mówicie, więc... Też pozwolę sobie tak usiedzieć, utrząsnąć te emocje, bo czuję się taki podekscytowany tym tematem, bo naprawdę jest to bardzo emocjonująca przestrzeń, o której rozmawiamy. No, jeżeli przytulanie budzi emocje, no to nawet sama rozmowa o nich też, jak pokazuje ta sytuacja, przynajmniej w moim wypadku, ale nie tylko w moim, bo tutaj czytam, że Anna Barbara do nas napisała bardzo piękną rzecz. I widzę, że rozmowa o tym również skłania do przytulania. Pisze tak, Anna Barbara. Od samego słuchania o przytulaniu naszło mnie takie pragnienie, że aż poszłam przytulić syna. I z samego rana, zamiast dzień dobry, też go przytulę. Nigdy tak nie zaczynałam dnia, a przecież to taki piękny początek.
No prawda.
Amen. Proszę Państwa, krótka przerwa, wracamy za chwilkę, za tych minut trzy z leciutkim okładem. Ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, rozmawiamy o jakże ważnym, jak się okazuje, z każdą minutą programu coraz ważniejszym zagadnieniem, dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci. To wszystko w cyklu Bo tak nas wychowano, którego współtwórcy są z nami na linii Skype, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo, jak zawsze, jesteście mile widziani i zaproszeni do obecności na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, forum wymiany myśli dla świetlików, czyli słuchaczy Nocnych Świateł. Zapraszam i za chwilkę wracamy.
Radio Plus. Nocne Światło. Nocne Światła.
Za 10 minut minie godzina pierwsza, to ostatnie chwile tego wydania Nocnych Świateł. Myślę, że za mniej więcej kwadrans już będziemy zamykać naszą budkę, ale jeszcze póki co jesteśmy z Państwem, bo dzisiaj w cyklu Na budowie relacji w Nocnych Światłach, przepraszam, Bo tak nas wychowano, cykl Bo tak nas wychowano, a w nim rozmawiamy o tym, dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci. No, w tym samym cyklu zawsze spotykamy się, w obu cyklach spotykamy się w tym samym gronie, czyli ze współtwórcami tego jednego i drugiego cyklu, Beatą i Bogdanem Janowskimi, pedagodzy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Pora późna, Polska język, trudna język, już przechodzimy do czytania, mam nadzieję, że mi się uda. Otóż tutaj bardzo taką rzecz, myślę, istotną, a propos tego, co napisała pani Anna Barbara, aczkolwiek z drugiego bieguna, bo co innego jest pójść i przytulić syna raz, drugi czy piąty w nocy, wieczorem, rano i tak dalej. Ale tutaj jest wątek, który trzeba poruszyć, bo Radosław pisze tak. Mam pytanie, czy przytulanie, a spanie z dzieckiem przez matkę przez długie lata, konkretnie 11 lat, i tłumaczenie przez matkę, że to bliskość i dziecko tego potrzebuje, to dobre czy złe?
To na pewno jest niewłaściwe. Bo jeżeli to dziecko, mając lat 11, dalej potrzebuje spać z matką, to znaczy, że ono nie czuje się bezpiecznie. Tutaj tak naprawdę, no oczywiście, że kiedy dziecko przyjdzie przytulić się, czasami gdzieś zaśniemy z nim, natomiast generalnie dziecko powinno mieć własne łóżeczko, bo tutaj mówimy oczywiście o tym też, że to dziecko powinno spać oddzielnie, ale wyobrażam sobie, że też ta matka nie sypia ze swoim mężem. To jest postawione na głowie i myślę, że tutaj gdzieś ta rodzina no, nie funkcjonuje dobrze w tej sytuacji.
Tak, no relacje małżeńskie są zaburzone poważnie, więc jaka przyszłość jest tego dziecka, które nie ma dobrego modelu rodziny? No, jakiegoś wdruku zobaczymy.
Rozmawialiśmy z taką parą, gdzie był taki właśnie przypadek, że pani spała, już nie pamiętam ile to dziecko miało, ale też jakoś tak 11-12 lat, syn. I zadałem wtedy tej pani takie pytanie, ona trochę się obraziła na mnie nawet chyba wtedy, bo zapytałem jej pytanie, a kiedy ma zamiar przestać? Jak już syn będzie miał 18 lat, czy 25, a może razem z żoną będzie z nią spał? O co chodzi? Znaczy, kiedy ma zamiar przestać? Powiem szczerze, znaczy jedno, co z tego dobrego wyniknęło, to, że ta pani zaczęła się zastanawiać nad tym. Że to może jednak, gdzie jest granica, tak? No, to na pewno nie jest dobrze. No. To jest bardzo, bardzo zły objaw tego, co się dzieje w tym domu, no.
Tutaj no, komentuję to także inni słuchacze. Norbert pisze na przykład, u mnie to było tragiczne, musiałem spać do 13 roku życia, koszmar. Bartek pisze, no nie znam się, ale 11-latek powinien już spać sam. On może myśleć, że tego potrzebuje, bo mama mu to po części wmówiła. Na przykład mamusia wie, co dla ciebie dobre, ze mną będzie ci bezpiecznie, synku. Oj, no to może jeszcze piersią będzie karmić, jak syn będzie chodził do liceum, prawda?
O, tak.
Anna pisze z kolei, pracuje w szkole w klasach 1-3. Niektóre dzieci lubią się przytulać, inna nauczycielka nie pozwala dzieciom przytulać się do siebie. Uważa, że to w szkole niewłaściwe. Tłumaczy dzieciom, że przytulać się trzeba do mamy czy taty, a nie do pani w szkole. A co wy na to?
Ja myślę, że to nie jest nic złego i myślę sobie, że w szkole my jesteśmy trochę takimi zastępczymi mamami, można by powiedzieć, szczególnie dla tych małych dzieci, które gdzieś wychodzą z przedszkola i mają tam ciocie i tam się mogą przytulić, a szkoła jest takim miejscem, które też stawia jakieś wymagania. Te dzieci też mogą czuć się w jakiś sposób zestresowane i kiedy potrzebują się przytulić, to ja absolutnie nie widzę w tym nic złego. Tym bardziej, że mówimy tutaj o przytuleniu, a nie o jakimś złym dotyku. Ja myślę sobie, że gdzieś też, no oczywiście takie sytuacje jakieś zaburzone mogą się zdarzać, ale też no nie zakładajmy, że po prostu wszyscy ludzie, którzy pracują z dziećmi, mają złe intencje.
To ja też powiem jedną rzecz. Kiedyś widziałem taki filmik, chyba to było z jakiejś amerykańskiej szkoły, ale nie jestem pewien, gdzie przed klasami były takie 4 rysuneczki przyklejone. Jeden to był tam żółwik, drugi to był chyba ta piątka, przytulasek był i wspólny taniec. Każde dziecko podchodziło i klepało w jeden z tych obrazków, wybierając sposób przywitania się z nauczycielką. I każde z osobna się witało. Jedne, to dosłownie 3 sekundy tego tańca, takiego twista na przykład, przytulas, czy tam, nie wiem, piąteczka przybita, tak? Ale każde dziecko było indywidualnie potraktowane i jakby, jeżeli dziecko potrzebuje tego przytulasa, to dlaczego nie? Trzeba sobie uświadomić, że niektóre dzieci naprawdę tego potrzebują. Chociaż oczywiście wiem, że w dzisiejszym świecie jest dom wariatów. Ja sam kiedyś przez kilka miesięcy pracowałem w przedszkolu, bo ktoś tam musiał odejść z przedszkola i znajoma poprosiła mnie na zastępstwo, czy bym nie popracował w przedszkolu z małymi dziećmi. I powiem, bardzo źle się czułem pod ostrzałem takich podejrzliwych spojrzeń rodziców. To bardzo niepokojące było dla mnie. Po 3 miesiącach dowiedziałem się, że tam wcześniej pracował facet jakiś w tym przedszkolu i obecnie siedzi w areszcie, bo go ktoś tam oskarżył o to, że tam jakiś za blisko był z tymi dziećmi. Więc ja podziękowałem za tą pracę i zrezygnowałem z niej, no bo no to trochę wszystko na głowie dzisiaj jest postawione, tak? Że gdzieś no nawet zdrowe relacje z dzieckiem są też podejrzane.
No tak, ale no też chodzi o to, żeby uniknąć takiej paranoi, jaka chociażby miała miejsce w no, znakomitym zresztą filmie duńskim Polowanie,
tak,
prawda?
No, tak, no, film przerażający jak dla mnie.
Tak.
Natomiast no, rzeczywiście w szkole te dzieci, po pierwsze niektóre chcą się tak serdecznie przywitać i ja muszę powiedzieć, że moja klasa w tej chwili jest klasą 6 i nadal są tam dzieci, szczególnie dziewczynki, które chcą przyjść i się przytulić, ale również czasem chłopcy w sytuacji, kiedy na przykład mają jakiś moment taki... zaczą się i kiedy chwileczkę gdzieś tam na uboczu możemy porozmawiać, to czasem po prostu potrzebują tej chwili przytulenia czy jakiegoś poklepania po plecach. To są po prostu zwyczajne, tak, zwyczajne ludzkie odruchy.
Moi drodzy, przeczytam wam bardzo piękną rzecz, którą nam pani Renia napisała. W odniesieniu do tej reklamy, którą tutaj zacytowałeś, Bogdan, tej dalekowschodniej azjatyckiej. Teraz poruszyliście państwo problem naszych czasów. Technologia, a brak miłości. Miłości nie zastąpi nikt i nic. Miłość rodziców to podstawa. W związku z tym pytanie, jak pomóc innym dostrzegać ten problem? Jak dawać dobre wzorce młodym pokoleniom? Chyba należy już o tym mówić coraz głośniej, abyśmy kiedyś żyli na pięknej planecie, ale nie bez miłości. Przy okazji serdecznie pozdrawiam i dziękuję za każdą audycję. Pani Reniu, bardzo dziękujemy za to dobre słowo. Pozdrawiamy panią serdecznie, jak i wszystkich słuchaczy, a pytanie przekazuję do naszych ekspertów.
Znaczy, to jest tak, że trudno jest nalać z pustego. Jeżeli człowiek nie dostanie miłości, to trudno mu jako rodzicowi tę miłość przekazywać. Jeżeli mówimy tutaj na przykład o doświadczeniach, o których wcześniej mówiliśmy, na przykład na tych małpkach, to okazuje się, że zwierzęta, które nie doświadczyły miłości matczynej, opieki, często odrzucają swoje młode. Czyli gdzieś to jest tak, że jeżeli my okazujemy czułość naszym dzieciom, to jest to gwarancja tego, że nasze dzieci będą umiały tę czułość przekazać swoim dzieciom z kolei. I teraz jeżeli ktoś tej czułości nie dostał, to ma obowiązek nauczyć się tego, dowiedzieć się, że to jest po prostu ważne. Myślę sobie, że to jest trudne dla kobiet, ale zdecydowanie trudniejsze dla mężczyzn, którzy tej miłości nie dostali, bo tutaj jeszcze tak naprawdę gdzieś no, mężczyzn, chłopców traktowało się często w rodzinach dużo chłodniej. I tutaj to jest ta sytuacja, że jeżeli ten mężczyzna wstydzi się okazywać czułość swojemu nastoletniemu synowi, to jest to moment, kiedy dobrze byłoby, żeby tego nauczył się. Dobrze, żeby się dowiedział, że to jest bardzo ważne, ponieważ ten jego nastoletni syn, kiedy dorośnie, też tej czułości, tej miłości nie przekaże ani swojej żonie, ani swoim dzieciom.
Dokładnie tak.
Bardzo ważne rzeczy, ale Beato, ponieważ już pierwsza na zegarze nam wybiła, a jeszcze masz tutaj bardzo ważny wątek do poruszenia, to ja już tutaj zamykam, że tak powiem, swój mikrofon i się nie odzywam.
Ja też nie przeszkadzam.
Dobrze. Czyli chciałam tutaj powiedzieć o tym, że ja też jak byłam młodą matką, to słyszałam takie słowa: nie noś dziecka, bo je rozpieścisz. I zresztą sama też czasem, dzieci na przykład nie dawały mi spać nocami, to myślałam sobie o tym właśnie w takim, no, takim udręczeniu, no bo człowiek niewyspany jest po prostu no, w kiepskiej formie, prawda? Że gdzieś no, to naprawdę są wielkie pokłady miłości, żeby jednak wstawać w nocy no i z miłością brać to dziecko w ręce, a nie pomyśleć sobie, czego ty wrzeszczysz znowu, prawda? Bo przecież 2 godziny temu jadłeś i znowu chcesz, prawda? Natomiast no, gdzieś takie przekonanie, że dziecko można rozpieścić, jest błędne, dlatego że oznaczałoby, że niemowlę jest w stanie myśleć w sposób taki systematyczny, jest w stanie manipulować, natomiast niemowlę nie jest w stanie manipulować, absolutnie. Niemowlę płacze, ponieważ potrzebuje, ponieważ chce tej bliskości, ponieważ coś mu jest, jest głodne, chce, nie czuje się bezpiecznie, tak, coś je boli, ma brudną pieluchę i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdzieś, no to jest bardzo ważne, żeby nie myśleć o tym dziecku w taki sposób, że można je po prostu wytresować. Bo rzeczywiście można dziecko wytresować, w cudzysłowie, to znaczy zostawić je, pozwolić mu krzyczeć. Kiedyś nasze babki mówiły, że dziecko płacze, ponieważ wyrabia sobie głos. Czyli trzeba dać dziecku powrzeszczeć, bo ono wtedy wyrobi sobie głos i to jest zdrowe. Natomiast problem polega na tym, że to dziecko...
To wyobraźcie sobie, ile musiał wrzeszczeć Pavarotti na przykład.
To dziecko, które płacze i to ono bardzo szybko dowiaduje się, że może sobie płakać ile chce, ale i tak nikt nie przyjdzie. Więc ono istotnie przestaje płakać. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że te pierwsze lata są najważniejsze w rozwoju emocjonalnym dziecka, to wytwarza się taki deficyt, który polega na takiej wyuczonej bezradności. Czyli to nie jest tylko to, że to małe dziecko, to niemowlę wie, że nie warto wrzeszczeć, bo nikt nie przyjdzie, tylko dorosły potem już człowiek, czy te starsze dziecko, wie, że i tak nie jest dla nikogo ważne. Czyli tak mówiąc obrazowo, ono też nie krzyczy ratunku, pomocy, nie mówi mnie trzeba pomóc, mnie się należy, ja potrzebuję. Czyli to ma naprawdę bardzo, bardzo to jest ważne, żeby zaspokoić te potrzeby emocjonalne małego dziecka. To jest bardzo trudne rzeczywiście, bo to jest po prostu fizyczna praca 24 na dobę i duże obciążenie tak naprawdę, ale to jest tak naprawdę bardzo ważne, dlatego że takie dziecko, które ma w dzieciństwie zaspokojone te potrzeby emocjonalne, jest przytulane, jako człowiek dorosły, jako już takie starsze nawet, ma większą pogodę ducha, jest szczęśliwsze, ale również później łatwiej znosi rozłąkę. Czyli na przykład takie dziecko nie płacze na przykład już tak w przedszkolu. To jest takie dziecko, można by powiedzieć, że jeżeli człowiek jest taki doprzytulany, to potem, tak jak mówiłeś, Pawle, dokochany, nie ma tej czarnej dziury, takiej tej studni, takiej po prostu, potrafi nawiązać zdrową relację z drugim człowiekiem, nie jest dla tego człowieka później taki opresyjny, taki zawłaszczający. To jest człowiek, który po prostu potrafi budować bliskie, ciepłe relacje, ale nie jest jak bluszcz, nie jest jak wąż boa, który oplata drugiego człowieka. On potrafi żyć z drugim człowiekiem w takiej po prostu bezpiecznej, czułej relacji.
I umie też żyć w jakiejś społeczności, tak? Mhm. W tak zwanym stadzie.
Mhm. I też tak naprawdę to, co też jest bardzo ważne, to, że jeżeli właśnie nie ma tych relacji bliskości, dotyku w domu rodzinnym, to często, i tutaj to dotyczy często chłopców, chłopcy nastoletni czy chłopcy kilkuletni na przykład bywają agresywni. Czyli na przykład biją się z innymi dziećmi. Często to jest zupełnie nieświadome, dlatego że w ogóle też warto jest zobaczyć na przykład, w jaki sposób dziewczynki okazują sobie sympatię. Dziewczynki się przytulają. Natomiast chłopcy częściej biją się. I teraz co się okazuje? Kiedy oni się biją, to oni też się dotykają. Ale im nie wypada się przytulić. Im nie wypada się dotknąć. Oni się biją. To jest taka zabawa w szarpanie się na przykład. Tak? Często z tego szarpania potem wynika niestety bójka, bo ktoś kogoś jakoś nieodpowiednio szarpnął. Natomiast widać, że ci chłopcy bardzo tego dotyku, tej bliskości potrzebują, natomiast ponieważ wstydzą się w inny sposób dotknąć, po prostu zaczynają się szarpać. I to są po prostu często zabawy takie ludzi, dzieci, które po prostu nie są oswojone z dotykiem. Także tutaj też warto jest po prostu wiedzieć o tym, że jeżeli mamy problem na przykład z dzieckiem, które jest agresywne, powinniśmy zacząć po prostu je przytulać. Na skórze jest ponad 500 tysięcy receptorów. Czyli tak naprawdę możemy dziecko łaskotać, turlać.
Ale zawsze za przyzwoleniem.
Zawsze za przyzwoleniem, oczywiście. Głaskać, czesać włosy, robić masażyki na przykład, kołysać. No chociażby na przykład właśnie nawet takie łaskotki. Na przykład ja też na przykład jest tak, że te moje dziewczynki, które lubią się przytulać, na przykład bawią się między sobą w łaskotki. Widać po prostu, że one gdzieś szukają po prostu tego dotyku. Wszyscy tego szukamy, natomiast chodzi o to, żeby ten dotyk po prostu oswoić, żeby ten dotyk przestał nam się kojarzyć tylko właśnie z takim dotykiem seksualnym, żeby po prostu gdzieś, tak jak rozmowa, tak samo właśnie taki gest, dotyk, przytulenie, pogłaskanie drugiego człowieka stało się po prostu taką codziennością.
Moi drodzy, to pozwolę sobie jeszcze tutaj parę myśli na koniec przytoczyć od słuchaczy, ponieważ jest ich bardzo dużo, to zrobię wybór, więc Państwo proszę wybaczcie, że nie wszystkie Wasze wpisy przytoczymy tutaj dzisiaj, bo już jest 8 minut po godzinie pierwszej, więc już przeciągnęliśmy, aczkolwiek no nie chciałbym, żeby to przeciągnięcie jeszcze się wydłużyło. No, nadmiarowo, tak to nazwę. Bardzo istotną rzecz tutaj napisała Ewelina. Ja przez jakiś czas zafiksowałem się w budowaniu miłości do siebie, dawanie sobie empatii i przytulenia. Jednak jakoś czegoś brak. Ta samowystarczalność chyba nie jest na dłuższą metę zdrowa. No, święte słowa, pani Ewelino. Dobrze, że pani do tego doszła, bo no, pokazuje, że największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, prawda? Tutaj, jak to mój świętej pamięci tato mawiał, rzeczywiście to pokazuje, że jesteśmy stworzeni dla siebie no, ludźmi. Już wielokrotnie to padało w trakcie dzisiejszego programu, że no, mamy tą potrzebę bliskości i jej dawanie jest jakoś wpisane w naszą ludzką naturę i to jest tak naturalne, że jeżeli będziemy sami, no to ta izolacja doprowadzi nas do tego, że będziemy się przytulać z poduszką. No, po prostu nieświadomie, bo nie będziemy mieli...
Tak.
Anita napisała, faktycznie temat niosący duży ładunek emocjonalny, strasznie mnie ciekawi, muszę iść spać, a nie mogę. Już pani Anito, damy pani spać za dosłownie chwilę. Kiedy przynosiłam tego typu wiadomości z uczelni, studiuję psychologię do domu, czy opowiadałam o takich badaniach znajomym, to robi wielkie oczy. Zrozumiałam wtedy, że ludzie kompletnie nie są tego świadomi, jak ważne jest przytulanie dla zdrowia, rozwoju, a nawet życia. Tak, no święte słowa pani Anito, dobrostan, jaki dzięki przytulaniu mamy, to jest rzecz nie do przecenienia. Michał pisze, świetna audycja, jak ważne tematy, bardzo dziękujemy za tak miłą opinię. Szkoda tylko, że nie uczą tego w szkołach, nie ma rozmów i informacji na temat rozwoju. A jak dodaje Michał, w Polsce podobno jest najwięcej w Europie samobójstw młodych ludzi, które czują się samotne. No niestety smutna bardzo myśl tutaj. Dodam tak na boku, że samotność jest do tego stopnia dużym problemem społecznym, już w ogóle nie tylko u nas, ale na świecie, że w Wielkiej Brytanii zostało powołane Ministerstwo do Spraw Samotności. Jako, że tak, jako, że 7% populacji brytyjskiej uważana jest, według badań wynika, że nie mają kontaktu z nikim poza osobami typu sprzedawca w sklepie, kierowca taksówki, czy ktoś tam. Poza nimi w ciągu miesiąca zdarza się, że nie mają więcej niż jedno takie spotkanie, w którym mogą z kimś porozmawiać, uścisnąć dłoń. No biorąc pod uwagę, że jest to około 70-milionowa społeczność, no to proszę Państwa, to jest kilka milionów ludzi. Straszna rzecz. Ksawery pisze, przytulanie jest bardzo czytelną formą wyrażania miłości rodzica pod względem dziecka i regularne przytulanie dziecka daje poczucie bezpieczeństwa. I pisze to człowiek młody, tutaj widzę z kontrefektu facebookowego, tak więc pewnie wie, o czym pisze. Dziękujemy za to. A na koniec, zupełnie jako, myślę, fantastyczne podsumowanie, przeczytam dwa zdania, a może nawet trzy, pana Macieja. Praktykuję na czwórce moich dzieci 7 głasków dziennie. Nawet 8-latek przybiega i czeka na swoją kolejkę. To działa. To działa.
To działa cuda.
To działa cuda. Serdecznie dziękuję. Dziękuję przede wszystkim wam, moi drodzy, za kolejny wspaniały czas, który z wami spędziliśmy.
Przerwać jeszcze.
Ojej.
Jeszcze jedną rzecz muszę.
Dobrze.
Przepraszam. To
proszę bardzo.
Jedno zdanie. Ale a propos pana Macieja, bo dobrze by było, żebyśmy, proszę państwa, też potrafili praktykować to na naszych współmałżonkach. Te głaski i przytulańce.
Rzecz jasna, tak. Przykład idzie z góry.
Właśnie.
Dokładnie tak. Świetnie, że to dodałeś, Bogdan. Kochani, żegnamy się, nie ukrywam, z żalem. Dziękuję wam serdecznie. Zamykamy naszą budkę, bo tak nas wychowano. Ten cykl raz w miesiącu pojawia się w Nocnych Światłach. Jego współtwórcy, pedagodzy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju dzisiaj nam pozwolili przebrnąć przez temat, dlaczego warto przytulać małe i duże dzieci. No myślę, że przebrnąć to złe słowo. Przytulić ten temat. To może chyba lepiej tak powiedzieć. I oby rzeczywiście to przytulanie w nas jakoś się odnowiło, bo jestem głęboko przekonany, że każdy z nas ma w sobie zdolność do przytulania, ale nasza dzisiejsza rozmowa niech będzie takim przynagleniem do tego i taką pigułką skłaniającą nas do tego, żeby się przytulać po prostu. Serdecznie wam dziękuję. Beata Janowska, wielkie dzięki.
Dziękuję serdecznie. Przytulam wszystkich słuchaczy i ciebie, Pawle.
O, czuję się przytulony. Bogdan Janowski, bardzo dziękuję.
Ja państwa przytulam, pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Moi drodzy, przytulam was, odwzajemniam. No tak, zupełnie. I was wszyscy, moi drodzy, kochani słuchacze Nocnych Świateł, tak przytulam, że was nie wypuszczę w każdym razie. Przynajmniej jeszcze przez te parę minut, dopóki program się nie skończy, bo zanim tutaj zabrzmi tyłówka programu, z dżinglem Nocnych Świateł, to jeszcze przypomnę, że Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, tak więc spotkaliśmy się w tym tygodniu po raz ostatni. Zapraszam natomiast w poniedziałek już po godzinie 23 spotkamy się po raz kolejny. Teraz mamy czas weekendowy przed nami, ale tuż po 23, 4 razy w tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek na częstotliwościach lokalnych Radia Plus zapraszam na kolejne spotkania. W Nocnych Światłach. Przez internet można nas słuchać na całym świecie. Tam, gdzie tylko Państwo macie dostęp do sieci, zapraszam na stronę radioplus.pl. Przycisk włącz radio uruchamia odsłuch. U góry jest zakładka programy, która prowadzi do archiwum Nocnych Świateł, gdzie Państwo znajdziecie już prawie 1200 wydań. Niedługo jubileusz, za 2,5 tygodnia. 1200 wydanie. Niedługo, aż muszę zerknąć, czy kto tam będzie i jakie plany, ale jeszcze nie wiem, nie mam kalendarza przed oczami. Dobrze, nie będę teraz tego sprawdzał. Dzisiaj było to wydanie 1190 i przypominam o tym, że w poniedziałek spotkamy się w cyklu Pytania o wiarę. Tym razem, skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi, to dlaczego boimy się śmierci? O tym będziemy rozmawiać, ale jak to zwykle w tym cyklu, nie tylko o tym, bo tam pytań przynajmniej 6 się pojawi. Stałym gościem i współtwórcą cyklu Pytania o wiarę jest ksiądz Karol Oparcik, duszpasterz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie. Jeszcze raz serdecznie i gorąco dziękuję Bogdanowi i Beacie, dziękuję Państwu, dziękuję za wszystkie wpisy liczne, które Państwo zamieściliście na Facebooku. Przepraszam, jeśli których z nich nie przeczytaliśmy i zapraszam do poniedziałkowego wydania. Żegnam się z Wami na czas weekendu. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.